Top 10 rzeczy, których nie chcesz usłyszeć na pierwszej wizycie u terapeuty. Numer 1. Witaj, dużo o tobie słyszałem.
2. Jestem z tobą w ciąży.
Słynny problem.
Słynny problem.
Słynny ciężki problem.
Tak.
Nie zliczę przypadków.
3 to jest... kiedy terapeuta myśli, że do ciebie przyszedł na terapię. Witajcie w 115.
115.
Chyba tak.
Chyba tak.
Wiesz co? Mam to gdzieś.
Wyjebane.
Nie, po prostu...
Ja wiecie
nie,
co? Generalnie właśnie mi się wydaje, że takie...
Że już za bardzo...
Przepisywanie numerku jakiegoś...
Wiecie co? To jest zbyt szufladkujące.
To jest zbyt szufladkujące dla naszych odcinków. To jest odcinek dwóch typów podcast. Nagrany...
Kiedyś.
Najnowszy odcinek dwóch typów podcast.
No właśnie. Nie, bo jeszcze ci ktoś zarzuci kłamstwo.
Nie, racja.
Bo będzie już nie najnowszy.
W momencie, kiedy go nagrywamy, jest najnowszy.
Tak. Jest jakby nawet nieistniejący.
Możecie sobie ustalić według tego, kiedy został nagrany, jak chcecie. Ciekawe, czy są ludzie, którzy tak robią.
To jest podcast Choose Your Own Adventure. Że po prostu wybierasz, które były po kolei i na przykład zarzucasz, że ludzie są jacyś.
A, dobra.
No, że hipokrytami są.
Dobre.
Wybierasz jakby, wiesz, parujesz.
Dwóch typów podcast to jest podcast Choose Your Own Adventure. Na przykład zmarnuj czas albo nie słuchaj.
Tak. Choose your own adventure, w sensie wybierz, czy po prostu zniszczysz sobie życie tymi... No nie wiem, już z 200 godzin na pewno jest gadania.
Można by pewnie jakoś ustalić to.
Dobra, nie jest.
Ale to ten... Ktoś na pewno już wie. Ja się chciałem powiedzieć, ciekaw jestem, czy są na przykład ludzie, którzy mają... Zauważ, że czasem jak nagrywamy podcast...
Są ludzie, którzy mają.
Są ludzie, którzy mają.
Jeśli pytasz, czy są ludzie, którzy mają w internecie, są.
Są ludzie, którzy...
Przypomnę ci, że istnieje kompilacja wszystkich dźwięków pierda, wszystkich imitacji pierda chyba. Mm. Nie, albo beknięć, nie pamiętam.
Kurde,
ale ja nie bekam raczej, więc...
Ja jestem raczej bekający i też nie robię tego aż tak często, to jest bardziej na specjalne okazje. Może zrobię to dzisiaj. Tune in! Nie zmieniajcie kanału.
Słuchajcie do końca na aplikacjach. I na YouTubie.
Obczaj się na YouTubie, żeby zobaczyć wideo. Bartek beka.
Ostatnia reklama jest dokładnie przed beknięciem.
I bliżej beknięcia, tym więcej reklam się pojawia.
Widać po prostu częstotliwość reklam się zwiększa. To jest jakby sinusoida, że jest coraz więcej i potem coraz mniej. Że ludzie próbują wrócić do beknięcia i też klikają i wchodzą. Nie, źle. O nie, czemu znowu preparat na grzyba na stopach, jak jem obiad?
O, mój ulubiony. Mój ulubiony preparat na grzyba, jak jem obiad.
Powiem ci, że oglądałem parę rzeczy na playerze. Przyznaję się, bez bicia.
Zrobiłeś to.
I jakiś czas temu było tam bardzo...
Czy była to Usterka, czy Kuchenna Rewolucja? Są jedyne dwa programy, które akceptuję.
Jest Masterchef jeszcze.
Masterchef.
Jest.
Mam skomplikowaną relację z Masterchefem. Mianowicie nie lubię go.
Chcesz o tym porozmawiać?
Chcesz
o tym porozmawiać?
Mam skomplikowaną relację, mianowicie nie lubię go. Czyli wszystkie moje skomplikowane relacje.
Tak. Nie, ale była tam jakaś taka reklama, że kobieta przychodzi do apteki i prosi jakiś preparat na infekcje intymne. Mhm. I cała reklama polega na tym, że ona mówi, pani w aptece mówi, no mam taki, a ona mówi, no to ja wszystkie, a ona, ja mam jeszcze taki, co łączy je wszystkie. I to jest reklama dokładnie. W sensie reklama...
To co ona chciała najpierw jej jakby...
Nie, wiesz co, to jakoś inaczej było. Po prostu skłamałem znowu.
Ale dobrze.
To było coś takiego, że ona mówi na infekcję taką czy taką, a ona nie wiem, na obie. I ona, o, to mam na obie.
A, nie mogę zaproponować od razu tego.
Nie, bo wtedy nie mogłaby bardziej podbić tego, że istnieje ten preparat.
To nie mogło.
Podkreślić.
Nie mogliby się zachwycić tym faktem, że kurde, zobacz jak ty oszczędzisz, kobieto, zobacz.
Tak.
Ogólnie środki do higieny intymnej to jest bardzo rzecz kojarząca mi się bardzo z reklamami radiowymi.
Pamiętasz, była reklama... Próbujesz mnie zaatakować w tym momencie, tak? Okej.
Pamiętasz, że była reklama radiowa. No. Która...
No ale o reklamach radiowych też już gadaliśmy, nie? O tym, że były ta z syrenami. I radiowe reklamy są Wirtuozi reklam siedzą nad reklamami radiowymi. Że to jest Virgin reklama telewizyjna i Chad reklama radiowa.
Słuchaj, reklama, o której mówię, brzmi mniej więcej tak. Dzień dobry, to apteka, potrzebuje kremu na strefy intymne. Nie, nie brzmiała tak.
Wow.
Brzmiała tak, że... znaczy to było pewnie głównie, pamiętam o tej reklamie, bo byłem młodszy i
nie
to było dla mnie bardziej takie...
Jest w ogóle. Aha, o nie, it's the area.
We don't talk about the area. No więc to było dla mnie takie, oni mówią o tym. Ciekawe co zrobi. Krem do stref intymnych, ciekawe co zrobi. No więc tak, dlatego zwracałem uwagę na to. No. Oprócz tego, że leciała bardzo często, ale pewnie nie częściej niż wszystkie inne reklamy, które lecą. Pewnie jakby. Nie. Jeśli chodzi o reklamy radiowe, no to pierwsze, o której myślę, to kurwa Boberek. W każdej pierdolonej reklamie. Grający postać jakiegoś Boberka. Starego w domu.
Jestem ale super, że dali to coś w tym sklepie.
O nie! Halina, ale jazda!
Halina, dwie kiełbasy w cenie jednej?
No i zawsze jest to Boberek.
Halina, dwie kiełbasy w cenie jednej? Miałem nadzieję, że zdradzisz mnie chociaż z jedną tylko osobą.
Tej reklamy nie pamiętam. A zapamiętałbym.
Mówiłem, że reklamy radiowe naprawdę jakby idą,
nie,
idą
tak jak
krok
mówiłeś,
dalej.
Absolutnie czady reklam radiowych. Bo to już jest, już wiesz, nie musisz się martwić o tą strefę wizualną, zostaje ci tylko ta audio.
Nie musisz,
skupiasz się na
nie
jednej
musisz, nie
rzeczy.
Musisz robić tego, nie musisz w tego modelu 3D tych chipsów z polską etykietą dopasowywać do dłoni.
Wyjebane.
Nie musisz robić tej najbardziej sztucznie wyglądającego jogurtu, który jest za placeholder podmieniany, który był nagrany gdzieś tam w Hiszpanii.
Do którego wpadają całe owoce.
Tak, tak, tak. Nie musisz już tego. Nie musisz się tym martwić.
Nie,
nie musisz podkładać dubbingu pod...
Bierzesz grafika.
Tak.
Bierzesz grafika i od razu on idzie też do pokoju, gdzie przemyślać w ogóle, jak ta reklama ma wyglądać.
Tak, tak, tak. Bierzesz grafika i go po prostu zwalniasz, bo pracujesz w radiu.
Bierzesz grafika i wbijacie całą drużyną 50 osób do jednego
pokoju. I go bijecie, tak.
No.
Co jest w przybliżeniu, jeszcze zabrakło w naszym obrazku twardych narkotyków.
Aha.
I wtedy by była naprawdę agencja reklamowa.
A tak, to no dokładnie. No. Widzicie, jakby to tłumaczy też te wszystkie dźwięki, jakby, kto na to wpada. To zwróci ich uwagę. Czemu myślisz, że to zwróci ich uwagę? Bo nic innego nie zwraca mojej uwagi. Ostatnio żyłem, gdy miałem wypadek, tak?
Ostatnio poczułem, że żyję.
Ostatnio decyzję podjąłem.
Ostatni raz, kiedy czułem, że żyję, to... Nie, dobra, nie, bo to mrocznie jakby skręca w taką, że ostatni raz, kiedy czułem, że żyję, to jakby był wypadek, czyli że co...
Panie marketingowcu.
Opowieść wigilijna. Duch starej reklamy. Ostatni raz, kiedy czułem, że żyję, to było w czasie wypadku.
Panie marketingowcu, jaki dźwięk kojarzy się panu z opcją wyboru? Dźwięk karetki oczywiście. Tak mówi mój terapeuta.
Opcja wyboru, wizyta w szpitalu. Odłączać czy nie? Nie, dobra, nie, przepraszam.
O mój Boże, o kurwa mać, wow.
Jest to, ale myślę, że jeszcze 5 lat i dojdziemy do tego punktu.
Że będzie można się śmiać?
Znaczy nie, nie że reklamy pójdą już tak daleko.
Myślę, że tak.
Albo, że ktoś będzie decydował, czy mnie odłączyć,
nie,
czy nie.
Na pewno słyszałem, no. Na pewno słyszałem flatline taki w reklamie.
Na
jakiejś.
Pewno.
Pip, 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 pip.
Na pewno. I było coś, że boisz się, że twoje serce stanie... Kup nasz na kardio tabletki.
Pi, czekaj. Pi, 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 pi. Dążyć twój dziadek.
Chcesz czy nie?
Chcesz
tego? Chciałbyś tego?
Chcesz ten olej z ryby czy nie chcesz? No.
Wow. O czym my mówiliśmy zanim?
Mówiliśmy o streamingach, że oglądałeś na playerze coś.
A, tak, ale no to nieważne, bo ja to jakby...
Bo jeszcze mogę...
Aha, mogę powiedzieć o tym, że po prostu ten detoks od mediów społecznościowych mam.
Ja papej.
Jest już chyba 5 dzień teraz. Jak wy to oglądacie, to już więcej. Kiedy jedynie używam... Odinstalowałem Instagrama, Discorda, Facebooka. Mam tylko Messengera, jakby ktoś coś do mnie pisał, bo actually kontakt z ludźmi jeszcze jest przydatny. I sobie dzisiaj jest po prostu, jak to było? Pod kamieniem podcast.
Pod kamieniem podcast.
Pod kamieniem podcast. Czyli Bartek opowiada mi, co się dzieje na świecie, bo ja nic nie widziałem. Poza właśnie. Okej, nagrałem jeden film. Nie powiem, jaki film. Mhm. Może wyszedł, może nigdy nie wyjdzie. Zależy od tego, co się stanie w internecie. Nagrałem jeden film. Tak. Oraz też odkryłem, jak dużo czasu wolnego się ma. I jako, że odkryłem, jak dużo czasu wolnego się ma, to obejrzałem całą filmografię Patryka Wegi na Netflixie. Poza botoksem, bo mi się nie chciało już. Mnie to nie interesuje.
Okej, okay. Za dużo już było w tym.
Po prostu mnie nie interesuje ta tematyka. Więc tak, jak coś, to dzisiaj pewnie o tym pogadamy później, bo na razie możemy porozmawiać na lżejsze tematy niż... Znaczy, to nie jest ciężki temat, ale pewnie będzie długi.
Patryk Wega jest ciężkim tematem.
Tak, no dobrze, jest ciężki temat, traumatyczny wręcz.
Generalnie dzisiejszym, o tym przewodnim, dzisiejszy epizod nie ma numerku. Jeszcze motywem przewodnim jest jebać media społecznościowe generalnie. Tak. Przejebane, jak wpływają na nasz mózg.
Odkryłem, mam parę wniosków, które są zaskakujące, bo nie myślałem, że nawet będą połączone z mediami społecznościowymi.
O, to możemy sobie, chcesz teraz, czy możemy...
Myślę, że później, żeby później, ludzie dobra. Mieli... To będzie taki huk, teraz wszyscy myślą, wow, naprawdę nie interesuje mnie to, bo już obejrzałem social dilemma, czy jak to się nazywa?
Social dilemma.
Które jebałem jeszcze jakieś 2 tygodnie temu.
Pamiętam.
Ale to mówię ci, że nie dlatego, nie z tego powodu właśnie...
Nie, wiem, przez te wstawki. Też widziałem ten dokumentarz, te wstawki.
Też miałeś już tak, że this is too much, że jakby bicie cię po mordzie tym, że hey, you understand, Trump?
Nawet nie o tego Trumpa chodziło. Chodziło bardziej o to, że z jednej strony, o, fajnie, że ktoś ty mówi, z drugiej strony Netflix, musicie to zrobić jak dokument Netflixowy.
Tak.
Mam kilka w ogóle też...
W sensie mi nie chodzi o to, że narzekali na Trumpa. Jakby o to. Tylko, że to było trochę takie... powiedzenie, wybierz dobrą opcję polityczną pod przykrywką, czy chcecie się dowiedzieć, jak media społecznościowe wpływają na twój mózg? Jakby to mnie bolało.
No bardzo bym. Jakby sam temat tego, jak to wpływa, jest wystarczający, żeby trzymać dokumenta.
No. Zbaczał z toru. To możemy o tym porozmawiać zaraz też.
No możemy też porozmawiać. Miałem kilka przemyśleń co do True Crime. Ostatnio.
Wow.
Bo obejrzałem sobie dokument.
Ja czekam na True Crime o powstawaniu True Crime.
O, to też by było ciekawe.
Bo uważam, że parę filmów true crime, czy seriali true crime jest zbrodnią.
Tak.
Więc jakby wydaje mi się, że to jest
pogadać, bo też mi ten temat ostatnio mi zajął głowę po obejrzeniu jednego pewnego filmu. Ale najpierw.
Konkurs, nie, żart. Hej. Przepraszam, nie wiem. Chciałem was jakoś...
DTP to...
Jakby to jest ostatnie miejsce, w którym się możecie spodziewać konkursu. Rozwiń skrót DTP!
Zrób to teraz!
W komentarzu!
Rozwiń skrót DTP! Dwóch typu podcast. Brawo! Wygrałeś! Żeby dostać nagrodę, musisz teraz zadzwonić na ten numer telefonu. 10 minut za minutę jakby. 10 zł za minutę jakby, co? Ale...
Czy damy radę wbić jednego lajka?
Kochani. Dobra, zanim przejdziemy do ciężkich tematów.
Do trudnych tematów.
Zacznijmy od tego, że w Świnoujściu wybuchła bomba.
Co?
Nie wiedziałem.
Nic nie wiem. Nie mam,
Świnoujście.
Nie mam żadnego pojęcia. Wiem, gdzie to jest tylko.
Mhm. Nad morzem.
Blisko morza, no.
Blisko, prawie.
Z tego, co wiem.
No i mają własne tam takie...
Świnoujście tak zwane.
Mają
własne ujście.
Do dzisiaj, kurwa, pamiętam, jak jest... Jak nad morzem widziałem... kartki pocztowe, na których jest
baba.
Karykatura, nie, facet właśnie, jest karykatura faceta i chyba baba też jest, tak, bo jest baba i facet chyba.
Musi być baba i facet, nie może być
i
sam
taka,
facet.
Wiesz,
nie może być sam facet, to są pocztówki z wakacji.
Z boomerowym nosem,
okay.
Boomer art nose, wiesz, taka typu ilustracja.
Nos jajko, poziomo położone.
Tak, dokładnie i jest do każdej tam części ciała przypisana jakaś miejscowość nad morzem.
O nie, i na dupie Świnoujście.
Nie, tutaj bardziej.
A na sprzodu. Bo był sprzodem.
Te strefy. Miałem takie... I pamiętam, że widziałem to, gdy byłem mały.
Nie byłem gotowy
na takie... Nie, rozumiałem, tylko miałem takie... Jest... Nie wiem, wiesz, byłem dzieckiem. Pierd śmieszne, nie? No. Sikanie śmieszne. A widziałem to Świnoujście, mam takie... To nie jest miejsce na takie rubaszne żarty.
Trochę kultury.
Trochę kultury. Podobną reakcję miałem, gdy zobaczyłem preloczek z penisem.
Okej.
To było kurwa traumatyczne.
Ja widziałem na pewno decyc był.
Oj tak.
Ulepiony decyc. Wszystko w decyc ulepione. Że na przykład kubek cyce. Kubek piersi. Wow, that's wild. Ale pamiętam też, że była pocztówka z paniami topless.
A nie.
Była. Panie, takie bardzo opalone panie. Wydaje mi się, że ze sztucznymi piersiami dwie i takie właśnie, takie, że to wiadomo, że to by nie było. Widać, że to było gdzieś z zagranicy kupione zdjęcie, takie typu fantazja na temat tego, jak się nazywał ten serial z Pamelą Anderson i
Baywatch. A po polsku?
Po polsku.
Strażnicy plaży. Znany serial.
Fuck!
Kurwa.
Baywatch po polsku.
O nie.
Strażnik.
Słoneczny patrol.
Słoneczny patrol. No właśnie. No.
Chciałem powiedzieć strażnik plaży.
Strażnik plaży. Słoneczny patrol. Tak. Patrol, no. I tak coś takiego było.
No właśnie, wiem, że fantazja typu, że były pojedziesz.
Że były ubrane, że na pewno, bo one, wydaje mi się, że to była harda fantazja na temat Baywatch, bo jedna z nich miała tą taką deskę, których nie ma w Polsce.
A, tak, ta czerwona taka. No.
Taka czerwona z białym sznurkiem. Tak mi się wydaje. Albo już dopisuję sobie, po prostu mieszam dwa filmy, które widziałem.
Jesteś pewien, że to nie była gitara?
Widziałem to po prostu.
Jest tak zwane nawiązanie do wcześniejszego odcinku podcastu.
Tak, nie, to nie było to. Na pewno to nie było to. I no, i to pamiętam, to mnie zszokowało, bo ja byłem wtedy bardzo małym dzieckiem. I dla mnie to było wtedy takie... Nie powinienem tego widzieć, a to jest na zewnątrz normalnie.
No i to właśnie...
To było dziwne.
To było też dla mnie, jak byłem mały właśnie. I na przykład przeglądałem te breloczki i tak wiesz, takie pudło breloczków i szukasz sobie tego, którego chcesz.
Tego
tak wyjmujesz po kolei i nagle wyjmujesz sobie z penisem i masz takie... Poznałem, co to jest.
I've been bamboozled, what the fuck?
I got one of those. A on takie, hey. Ponownie powtarzam. Nie jest to miejsce na takie rubaszne żarty.
Idziesz do tej pani, co sprzedaje. Przepraszam. To George powinno stąd zniknąć. Ale wiesz, jaki miałem...
Ona zarabia 4 zł na godzinę, przepraszam.
No. Ale ja miałem podobny szok, tylko że... Okej, to będzie w ogóle dziwne przejście, nieporównywalne, ale do tego, że byłem w Budapeszcie i tam okazuje się, że na Węgrzech jest kompletnie inne podejście do symboli komunistycznych niż w Polsce. I tam są normalnie pamiątki, możesz kupić.
Z sierpem i młotem
tak,
na przykład?
Tak.
No widzisz. No.
I nie, tak, że hey, it's the funny Stalin, it's the funny Lenin. Ja miałem takie, co ja jestem? What? Ale no oni mają skomplikowaną historię, jeśli chodzi o to.
No inne podejście. U nas...
No, ale to było analogiczne uczucie, wiesz, takie właśnie, że tego tu nie... Cześć, po prostu robię, tego tu nie powinno być i im opowiadam historię całą świata. Mówię, to nie powinno być tutaj.
No. Był ostatnio u nas jakiś dym o sierp i młot.
Kiedy u nas nie było dym o sierp i młot?
Jakiś polityk tak? mówił, że to są symbole, które trzeba odzyskać, a według mnie, nie, to nie są symbole, które trzeba odzyskać.
O nie.
U nas w kraju jakby od tych symbolów trzeba się odciąć.
O nie. No to są symbole, które powinniśmy odzyskać, tak? Odebrać im złe znaczenie, tak? Na koniec przemowy jakby jeszcze pokazał gest ręką. I powiedział, powinniśmy odebrać temu złe.
Również ten symbol.
Negatywne znaczenie.
Wszystkie symbole.
Wyzerować.
W tej chwili. O mój Boże. Nie.
A nie wiem, o co chodziło, więc nie wiem, w sumie nie wiem. Nieważne. Ale o bombie mówiłeś w Finouście.
Mówiłem o bombie. Nie, po prostu uwielbiam, że mogę cię zaskoczyć akurat takim tematem.
Bomby to już jest temat, który był w podcaście.
Dobra, więc zacznijmy od tego nazewnictwa.
Kontekst.
Nazewnictwo bomb, nie? Jakie sławne bomby znasz? Nie arcie, że są jakieś, nie wiem, związane z jakimś tragicznym wydarzeniem czy coś.
Okej, no to Little Boy. Fat to drugie, ten drugi.
Właśnie też nie pamiętam.
Tyle. Po prostu znam tylko nazwę jednej bomby atomowej.
No widzisz, no i okazuje się...
Car bomba.
A w Świnoujściu doszło do detonacji bomby Tallboy.
Tallboy?
Tallboy.
W sensie wysoki...
Tak, wysoki okay. chłopiec. Czyli wygląda na to, że jednak była z tym mała. Chłopcem jest... To była mała bomba jakby, co?
No właśnie,
bo... jakby o tym, że Hinoi się zniknęło z mapy Polski, byś usłyszał akurat.
Myślę, że mogłoby dobiec to, dojść to do mnie nawet. Bo to jest takie właśnie the funny nazwa, że na odwrót. Mhm. Jak jest bomba atomowa, to był Little Boy. Tak mi się wydaje, że to był Little Boy.
Tak, chyba tak. No. Czekaj, muszę sprawdzić teraz. Bo teraz mnie ta druga zastanawia. Też nie pamiętam.
Wiem, że Enola Gay to był samolot chyba, z którego się stało.
Tak, to tak, tak, tak.
Zobacz, zobacz. Atomic Bombs Names.
Już patrzę. Projekt Manhattan, Little Boy? Tak, to jedno. Enola Gay to był...
samolot. To
była, tak. Maszyna, samolot. A gdzie jest ta? Fat Man,
okej, okay, czyli okej. Okay. Yeah, yeah. No. Widzisz, no bo ja nie zapamiętuję takich brzydkich nazw. Mm.
Co jest takim nie pasuje, dziwnym flexem, gdy nazywasz bombę atomową, gdzie wiesz, że popełnisz jedną z najbardziej przerażających rzeczy, jaka kiedykolwiek się stanie w historii. No. I nazywasz, it's the little boy.
It's the little boy and fat man.
Znaczy, z bombą atomową w sumie było tak trochę, że wow, that's cool technology. I później ci Japończycy zobaczą teraz. No. I później,
ciekawe, czy...
trzeba to przegadać teraz, bo to jest... Fuck.
Na ten podpisywaniu tej kapitulacji Japonii powinien przedstawiciel Ameryki, nie wiem, kto tam był, nieważne, nie pamiętam, powinien powiedzieć, hej, znacie taki film Flippy Flap?
O Boże.
Little Boy and Fat Man.
Jeszcze przypominanie o tym.
Ej, czy oni dosłownie nazwali to, oni pomyśleli, wiesz, co będzie śmieszne? Widziałeś Flippy Flap? Little Boy and Fat Man.
Na podobnej zasadzie to jest takie, że haha, takie małe, a jaki efekt.
No nie, ale wiesz, że komik, że...
No tak, różnica. No tak, no oczywiście, że to było...
Nazwali dwie bomby po Flippy Flap. Oni dosłownie zrobili najgorszy żart w historii. Oficjalnie jest to najgorszy żart w historii.
Jest to najgorszy żart w historii. Bo jakby...
Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Nawet nie to skłoniło Japończyków do poddania się wcale.
No, najgorszy punchline.
Najgorszy punchline w historii.
Najgorszy punchline w historii. To jest coś takiego... O, nie śmiejecie się?
A czy...
Try this. Nie, jakby w ogóle historia bomby atomowej i tego, z jakimi wielkimi po prostu się wiązała na początku nadziejami, że wow, to jest rewolucja, zrewolucjoni wszystko.
Jest to fakt, zrewolucjonizowało sporo.
Zrewolucjonizowało i wiesz, i użyto i tak, dobra, musimy przemyśleć dobrze, całkowicie wszystko, gdzie no, nie masz innej broni, która by była, która by miała taki wpływ na to, jak ludzie, którzy są skłonni ich użyć, je postrzegają.
Jest Barefoot Gen. Nazywa się... Tak, to jest japońska animacja. Mhm. Wydaje mi się, że to jest Barefoot Gen. Czyli no... Barefoot Gen. I tam jest jedna z najbardziej chyba legendarnych scen w historii anime ogólnie, właśnie zrzucenia bomby na Hiroshimę.
I pamiętam.
Polecam to wszystkim, którzy się interesują w sumie, bo w ogóle to jest bardzo ciekawe dzieło, bo ono opisuje tak jakby dzieje dwóch braci, znaczy rodziny bardziej, rodziny, która właśnie w Hiroshimie mieszkała. Mhm. I to jest, no, robi wrażenie, na pewno ta scena między innymi. Taka jedna z bardziej kultowych. Polecam, bo...
Nie widziałem filmu, ale pamiętam scenę na pewno, bo...
Większość osób myślę, że widziała chociaż fragmenty tej sceny.
I bomba atomowa...
Jest bardzo poetycko narysowane to wszystko, mimo tego, że to jest...
Bo to jest ciekawe, bo bomba atomowa odarła wojnę z całej właśnie tej poetyczności, nie? Jakby tym, jak jest po prostu... Jest taka brutalna.
Myślę, że...
I bardziej pokazał...
Myślę, że na pewno nie tak mocno jak wojna w Wietnamie i telewizja.
No to się łączy.
Bo telewizji jeszcze nie było, jak druga wojna światowa była w tej formie, że to było tak szybko dostarczane do ludzi, tylko wiesz, było bardziej... Nie wiem, była telewizja wtedy już.
Gdzie? Wietnam?
Nie, czekaj. No Wietnam, jak Wietnam był, to tak, ale mówię bardziej o... O II wojnie światowej.
Tak.
Była?
Tak.
Była okej. Okay. Tak. Jakoś w ogóle teraz się zorientowałem, że nie wiem kiedy...
Są nagrania przecież z II wojny światowej.
Znaczy, kamera to wiem, że
czy kamera, tak, tak.
No ale nie, też, no, ale tak.
Nie,
no, ale,
nie tak dostępna no, jak teraz.
Ale, na była, no, tak. No, ale mów o tym, o tej bombie.
Że bomba obdarła zupełnie, bomba atomowa obdarła zupełnie...
tylko chciałem zaznaczyć, że wow, przejść z żartu o pierdach do bomby atomowej w 10 minut.
Dwóch
typów podcast.
I tak jak mówisz, wojna w Wietnamie, czyli ludzie, którzy praktycznie brali udział w wojnie, mający głos. Zamiast ludzi, którzy zarządzali wszystkim, mówili, no i to mieliśmy to, tyle, udało się nam to. To się nie udało, ale jeszcze się kiedyś uda. Bardzo ciekawie to wszystko wpłynęło na postrzeganie, nie? Konfliktów wojennych.
No tak.
Zobaczyliśmy jakby...
Znaczy dotarliśmy do momentu, gdzie po prostu można światową zagładę zrobić w 5 minut, to też.
A, też, swoją drogą, tak.
I to myślę, że też...
I wszyscy się tego boją. Wszyscy się tego boją,
więc tylko strzelają do tych, którzy nie mają bomby.
No tak przy okazji.
Hej,
no.
It's just simple
Zrodziło
game.
Oczywiście nowe problemy.
It's just
tak.
A simple game. Po prostu musicie bić tylko tych, którzy nie mogą bomby no. strzelić.
W teorii, jeśli wszyscy mają bomby, to są bezpieczni, ale nie wszyscy mają bomby.
Wow, jak do tego doszło?
Poza tym są ludzie... którym ich własne dobro nie będzie w ogóle nigdy, nie będzie tak ważne jak zemsta na kimś, nie? No to też jest rzecz, której musimy się obawiać. Generalnie wojna jest przejebana. To jest...
No, najbardziej
tak, typów podcast.
Najbardziej i tak interesują mnie te sytuacje, gdy bomby... Gdzie, fakt, że jest ileś bomb atomowych na świecie, które zniknęły z inwentarza.
Tak.
Tak jak rozmawialiśmy na Jaceksie jakiś czas temu o tym w 86 chyba szóstym czy którymś, tym jak bomba atomowa po prostu spadła. Spadła bomba atomowa gdzieś na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Tak, tak.
W Karolinie Północnej chyba.
List of military nuclear accidents.
Tak. To jest rzecz, przy której nie chciałbyś mieć wypadku, nie? Chyba. W sensie nie wiem. Nie znam się, nie jestem specem w tych tematach.
No nie, wolałbym nie. Wolałbym jednak nie. Właśnie patrzę, próbuję znaleźć dokładnie o tym, o którym mówiliśmy. Ale tak.
Wpisz North Carolina chyba.
Tak, to była...
Atomic Bomb. Myślę, że tyle wystarczy. Tam było coś... Bo to ty opowiadałeś o tym, że tam tylko jeden pstryczek, tam ostatni z iluś tam systemów zabezpieczających tak. Jedynie zadziałał.
Tak. Więc no stało się... Leciał sobie bombowiec.
Tak. Ten B-52 chyba jeszcze, żeby było tak...
Tak, B-52.
Najbardziej
dokładnie.
Tak. Do you know the bombowiec airplane?
Tak. No i miał awarię baku benzynowego. Mhm. Znaczy, czymkolwiek był napędzany, paliwo zaczęło uciekać po prostu.
Wow, to jest najgorsza wiadomość, jaką można dostać jako pilot, że masz świadomość, dobra, wiozę tą, lecę z tą bombą atomową.
Więc w pewnym momencie po prostu było, jakby stracili tyle paliwa, że wiedzieli, że już nie dolecą do lądowania, więc po prostu...
Ja pierdolę, ale kurwa kasztan w gaciach, nie?
Jeszcze masz te bomby z tyłu i tak...
Że wiesz, tak... Jakby to jest wystarczająco stresowa sytuacja, że jesteś po prostu lecisz samolotem.
Więc po rozkazie opuścili po prostu w locie samolot. Pięciu się udało wylądować
spadochronem.
Z spadochronem. Dwóch niestety zginęło.
Damn.
W samolocie. Jeden zginął.
A, czyli ktoś był jednak.
Tak, zostali właśnie.
Aha, okej, czyli
nie udało się po prostu na czas wszystkim ten. No i oczywiście no to, co nas tutaj interesuje, na pokładzie była bomba.
To był moment, w którym Kinder Niespodzianka została zbanowana w Stanach Zjednoczonych.
Czemu?
No bo Kinder Niespodzianka została zbanowana przez to, że ma niebezpieczną zawartość, którą może się zadławić dziecko. I oni tak pomyśleli, wow, naprawdę.
A nauczyli się na błędy.
Co by się mogło stać z tą bombą? Ej, kojarzycie takie jajka? Kojarzycie taką, kojarzycie takie, taką czekoladę? No.
Okej. Okej, więc według dokumentu, który był ściśle tajny.
No.
O kurwa. Jedno z sześciu zabezpieczeń.
Zadziałało.
Zadziałało. No, pozostałe pięć.
Czyli zadziałało.
Zadziałało. No, zadziałało. Więc gdybym miał tylko pięć zabezpieczeń, no to. I wiesz, co zadziałało? Psztyczek taki. Nie był włączony.
Tym, że ten mechaniczny taki najbardziej najprostszy. No. Ale to tak jak powiedziałem na streamie, że najprostsze chyba są najsensowniejsze właśnie z tego powodu.
Ale wystarczyłoby, że inaczej by wylądowała, nie? I wtedy...
No tak.
I i bomba wybuchłaby na terenie Stanów Zjednoczonych. Poza kontrolą oczywiście.
I oczywiście też na... Jeszcze w takim... Znaczy, okej, nie, że... O, jak wybuchła w środku Stanów, to mniej szkoda, ale by wybuchła tak na południe od, wiesz, Waszyngtonu, Nowego Jorku. Nie gdzieś w Wyoming, że wszyscy się śmieją, że tam nikogo nie ma.
Miejsce, w którym po prostu opad by trafił idealnie w najpopularniejsze miasta... wschodniego wybrzeża. No. Więc
dobrze, że nie było bomby atomowej w Świnoujściu.
Dobrze, że nie było bomby atomowej w Świnoujściu. Ale wiesz, co było?
No
był ten Little Boy.
The Tall Man.
Sorry, Tall Boy.
Ale serio się nazywa Tall Boy?
Tall Boy, na serio.
Dlaczego?
Bomba Tall Boy. No pewnie alianci ją tam, kurwa, zostawili czy coś.
A, to no, bo oni mieli stara bomba.
Stara bomba, tak. Okay.
Myślałem, że Polacy mają taki kompleks mniejszości, że nazywają wszystkie bomby tak, jakby to była bomba atomowa. I wiesz, Short Woman, Skinny Legend. I tak wiesz.
Skinny Legend, moja ulubiona bomba.
Bomba Skinny Legend. Hej. Seks bomba.
Nie, to zostawiam na specjalną okazję.
Tak.
Czyli mamy takie, że jak nazywamy tą bombę? A gdzie uderzy? A w mało znane miejsce.
To zostawmy. To Skinny Legend jest na tej tablicy korkowej.
Tak.
Przyczepionej tak. Nie teraz.
Masz ten zeszycik i tak, jak? Gdzie będzie ta bomba lądować? A gdzieś na oceanie? Okej. I tak bierz ten zeszycik.
Tall Boy?
Okej, niech będzie. Bomba Tall Boy została zdetonowana. Wybuch był odczuwalny przez mieszkańców Świnoujścia. Nagranie widowiskowej eksplozji opublikował w mediach społecznościowych prezydent miasta.
Prezydent miasta Świnoujścia grozi wszystkim innym miastom. Patrzcie, co mam.
Nurkowie minerzy uspokajają, że sytuacja była pod kontrolą. Nikomu nic się nie stało. Pomimo tego, że podobno... Trochę się bym kryła spod kontroli. Generalnie był to jeden z sławniejszych niewybuchów II wojny światowej, którego chcieli się akurat teraz pozbyć. Dlaczego teraz stwierdzili, że tak się chujowo dzieje, jak coś kolejna rzecz stanie chujowa, to się nic nie stanie.
No tak, oni tak. 2020, am I right? I poszli wysadzić.
Ładunek miał być wypalany, ale żołnierze przewidzieli także scenariusz, który doprowadzi do detonacji. Dlatego ważne było opuszczenie strefy bezpośredniego zagrożenia aż 2,5 kilometra. Czyli po prostu się spełnił ten gorszy scenariusz.
Z plaży.
Trzeba było zejść z plaży.
Tak. Była czerwona flaga.
O! Przygotowanie do neutralizacji bomby Tall Boy określone jako największa tego typu w Europie, a możliwe, że również na świecie, trwały od września ubiegłego roku.
Okej. Okay.
Więc konieczne było m.in. oczyszczenie rejonu wokół niej. Wydobyto ponad 400 niebezpiecznych obiektów wybuchowych, m.in. morskich bomb głębinowych czy różnego typu amunicji lityryjskiej.
Ej, to czyli jest przerażające, ile gówna tam leży.
No, miałem...
To jest takie, okej, będziemy wysadzać jedną bombę, musimy wynieść wszystkie inne. To jest jak przekładanie ubrań z fotela na łóżko i z łóżka na fotel.
Dokładnie. Miałem ostatnio rozkminę, gdy oglądałem jakiś film, coś na YouTubie. Gdzie ktoś tam robił eksperymenty jakieś i pojechał na środek pustyni, żeby robić te eksperymenty.
No.
Nie był to Breaking Bad. To były prawdziwe eksperymenty. No i sobie tak, wiesz, i jest tam jakieś, nie wiem, z drona, jak tam właśnie rozstawiają się z tym wszystkim i sobie myślę takie, gdy to było w Europie, to by mieli gościa, który by cały czas sprawdzał, czy nie ma min.
No.
Mają takie, kurwa, szczęście. No. Mają po prostu takie płacze terenu.
Gdyby to było w Polsce, to by był najpierw ten dziadek, co chodzi. No. I z drugiej strony kukurydza, lody!
No. U nas lasy są nadal po prostu, wiesz, miejsca, w które po prostu lepiej, kurwa, nie wchodź, nie? Że chcesz
No wiem,
umrzeć.
Ale no... Hej. Po prostu metoda prawdopodobieństwa, tak?
Metoda prawdopodobieństwa.
Po prostu idziesz i czujesz, że żyjesz. Idziesz i myślisz, słuchaj, może... w tym momencie mógłby mi oderwać od pasa w dół wszystko.
Jest to prawda. Masz tą szansę, że zginiesz z kolejnym krokiem, ale o ile bardziej doceniasz to.
Dokładnie.
Ten Amerykanin łażący po tym pustkowiu.
Dwie pieczenie na jednym ogniu.
Dokładnie.
Bo albo umrzesz, albo będziesz czuł, że żyjesz. Więc same plusy. No, ale... sama koncepcja, że musieli oczyścić tyle gówna z wody, z oceanu już automatycznie, z morza.
No.
Tylko, żeby wysadzić coś innego.
I teraz mnie ciekawi, statystyka może jakaś jest, ile niewybuchów w Bałtyku? Bo w Bałtyku mamy dosłownie te miny głębinowe, co gdzieś tam pływają.
Te takie, co w każdym filmie wojennym w wodzie robią pum, pum.
Czemu one robią pum?
Właśnie. Nie wiem, ale one w każdym filmie, jak jest nagle, jest pod wodą, jest ta mina na tych łańcuchach od dna, jest pum.
Bo to jest dźwięk, jak one odbijają dźwięk sonaru.
Tak, wiem, ale wydaje się, jakby one
groziły ci. Mi się kojarzy z tym, tak, też tak samo. No bo jednak jak zrobisz to pum i masz ten obraz tych min i jest...
To masz takie...
To nie jest ten sam.
Są szyszki? Co to jest?
Nie rozumiem zagrożenia. Nagle zaczyna rytmicznie wydawać dźwięk, aż takie, bomba.
O, rozumiem, teraz rozumiem. Nie no, wiem, że one nie wydają dźwięku, to byłoby bez sensu. Jak, po co miałaby wydać dźwięk?
Nie
to
wiem.
Jest dosłownie kawałek metalu z gównem w środku.
Żeś poczuł, nie wiem.
Żeś respektował je. Ha? Wiesz, nie stawiasz bomb, żeby coś wysadzić, tylko żeby przestraszyć kogoś.
Ale to też prawda w sumie. Jakby o tym pomyśleć.
W pewnym sensie tak.
Pola minowe też mają takie
działanie. Mina ma typowo taki terrorystyczny wydźwięk, że hej, jest ich dużo i jak pierwszego wypierdoli, to już wszyscy mają takie, może tam nie idźmy.
No, nie ryzykujcie, lepiej tutaj nie przychodźcie. Aha, nie wiecie, co tutaj się kryje. No.
Nie zapomnę.
A później wojna się kończy, a oni takie, co z tym teraz? Nie wiem. Nie mam pojęcia.
Nie wiem.
Szczura puśćcie na to. W Afryce puszczają na to szczury. Szczury, które wyszukują miny.
I się wysadzają.
Nie, właśnie nie. Też tak myślałem.
Ja myślałem, no właśnie.
Też tak myślałem na początku, ale później pomyślałem, to jest ciekawe, ile
szczurów mają.
I ciekawe, ile wychowywanie takiego szczura trwa, nie?
I jak się wychowuje szczura, żeby właził na miny, ale żeby go mieć jeszcze na minę.
Tak. Nie, okazuje się, że trenują je, żeby wyczuwały miny. Żeby wyczuwały zapach ładunków wybuchowych.
Okej. Okay.
Ciekawe. Co jest ciekawe... Jakby biorąc pod uwagę, myślę sobie teraz, znaczy może nie jestem najlepszą osobą, żeby o tym mówić, ale jeśli chodzi o węch.
No tak, słucham cię.
Ile rzeczy nam ucieka,
no,
nie?
No, dużo, wiem, no. Że dużo unika. Ucieka ludziom.
Wiesz, rzeczy typu, że siedzisz sobie w domu i słyszysz, że ktoś wchodzi do domu i twój pies wyczuje po samym zapachu, kto to jest, nie?
No, pewnie tak.
No, i... Pomyśl sobie o wszystkich zmysłach, które moglibyśmy mieć. Teraz w ogóle kolejny temat zupełnie już wchodzi. Ale
pomyśl sobie o szóstym,
widział więcej koloru.
Szósty zmysł.
No, ale
to by było niefajne, jakbyśmy widzieli więcej. Wszystko by trzeba było inaczej przerobić, jakbyśmy widzieli więcej koloru.
Właśnie, no to by było problematyczne.
Jakbyśmy słyszeli więcej, też by nas wkurwiało więcej rzeczy.
Widzę więcej kolorów, nagle widzę, że farba
czemu to jest ujebane?
Rozłożona. Czemu to jest upierdolone?
Ja pierdolę.
Ja je wiem.
No, a tak to tylko puszczasz Heńka i Elo.
No. Chcesz powiedzieć o Heńku?
Tak, kupiłem sobie robota jeżdżącego odkurzacz i jestem zadowolony, bo mam z kim porozmawiać. No i nazwałem go Heniek.
Nie zadaję głupich pytań.
Nazwałem go Heniek, bo...
Sprząta.
Nie wiem, pasuje. Heniek sobie jeździ. Heniek chodzi, sprząta.
Ja swojego nazywam debil.
No właśnie słyszałem, że tak.
Bo jedyny moment, w którym się do niego, jakby mówię o nim, to gdy gdzieś utknie. I najczęściej jest to właśnie debil znowu utknął.
No tak.
Więc no niestety jakby to... I tak już się trzyma go to. Ale jest to jego wina, mógł być lepszy po prostu i nie utykać.
Mógłby być lepszy,
mógłby nie, wjeżdżać pod tą szafkę, pomimo tego, że ustawiłem tam strefę, kurwa, że tam się kurwa nie wjeżdża. On zawsze tam kurwa wjedzie, nie chcę cię powiedzieć.
Mam koncept mi się narodził w głowie.
Oho.
Mówisz, że w Polsce jest dużo niewypałów, tak? Miny. No. Może nie trzeba mieć szczurów. Tylko trzeba mieć dużo robotów odkurzaczy.
Dużo takich henków po prostu.
Dużo, no może nie henków, bo ja bym nie chciał, żeby henka rozerwało coś. Mm. Ale analogicznych takich właśnie tych. Po prostu puszczasz i jedzie. I nagle... I już.
Ktoś miał pomysł podobny.
Tak?
Czekaj. Muszę tylko znaleźć. Jeśli chodzi o rozwalanie min,
no
to w tej chwili jednym z lepszych sposobów jest taki kombajn. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś.
Słuchaj, ja...
Który ma z przodu taką jedną wielką oś.
Wałek?
Wałek taki.
Wiem.
To jest, łańcuchy przypięte.
Ale to jest koncept z II wojny światowej. Anglicy do Shermanów, do swoich czołgów mieli takie...
A to nadal się używa.
I po prostu jechało i miało na końcu właśnie... Był walec, który się obracał. On był równolegle do jakby zderzaka czołgu. Znaczy to nie były tylko czołgi, na pewno były jakie do innych samochodów też. I po prostu obracał się i były doczepione do tego wałka prostopadle do niego
łańcuchy.
I na końcu łańcuchów były jakieś też kawałki metalu, żeby to było ciężkie. I się zaczynało obracać i po prostu wybuchały na tyle daleko od czołgu, że nie wyjebywało czołgu.
No bo to tak naprawdę, jeśli chodzi o przeciwpiechotne, to działa przeciwpiechotne. No to zagraża tylko piechocie tak naprawdę.
No to są zazwyczaj jakieś po prostu z odłamkami, które mają poharatać cię.
No,
to
więc nie jak jest... jedziesz tym czołgiem i tak robisz no to git, spoko. No. Dobry sposób. Gorzej właśnie z tymi na przykład przeciwpancernymi.
No to, ale wiesz, wtedy też jest szansa,
bo jak przejeżdżasz, bierzesz tym, tego łańcucha nawet ta przeciwpancerna nie poczuje.
Ja nie wiem, jak to było nawet, wiesz, zrobione. Może były na tyle ciężkie te rzeczy przyczepione do tego łańcucha, że też aktywowały.
Chyba, że tam było, nie wiem... Jak się składali te miny, to była tabliczka. No. Tutaj miny przeciwpiechotne. Jakby co, po wszystkim, jak już będzie...
Savoir vivre wojenny.
Jak już się w Genewie spotkamy, tak?
Tak.
Tu jakby co, były przeciwpiechotne.
Tak, tak, tak.
I tam jedna przeciwpancerna. Psych!
Hit!
Got him!
Dab on them haters.
Przepraszam,
to nie moja wina, to robotnik źle położył.
Nie mogę się powstrzymać.
Inżynier źle postawił. I wtedy zakazano jajek niespodzianek.
Wiedziałem. No i to był ten moment.
No, w 1944 roku.
No. Problem min przeciwpiechotnych jest też taki, że jeśli chodzi o to, że coś się aktywowało, no to musi być to ciężar człowieka.
No.
Bo jak sarna tam sobie przechodzi, nocujesz w tym lesie i słyszysz tam puf, puf, puf. Nagle mi saryn chodzi, o co chodzi, nie? No. Więc też jakby, żeby...
Ale sarna nie jest podobnej wagi do jakiegoś człowieka?
Nie,
jakiegoś człowieka.
Do jakiegoś, na pewno. Ale no raczej nie. Okay. Już wiem, wypuszczanie dzieci na pole min. Genialne.
One mogą przejść.
No, mogą przejść. Na pewno nie aktywują żadnej. Nawet przypadkiem. Na pewno się nic takiego nie stanie. Zajebisty pomysł. To jest pomysł typu, co jest...
Krucjata dziecięca.
Tak, zajebiście, tak, robimy tak. I
do pierwszej wpadki. Do pierwszej próby.
Do pierwszej próby. I jeszcze tak...
To był bardzo zły pomysł.
Oficjalny mail. Przepraszamy.
No, była...
Wracamy do szczurów.
Wow. Podmieniamy dzieci na szczury.
Dobra, czekaj, muszę to. Dzięki.
Przejdź. Dobrze, dobrze. Było coś takiego jak krucjata dziecięca. A propos.
Tak? To muszę tak. powiedzieć.
Okej. Okay. Łączna nazwa nadana dwóm wyprawom krzyżowym, które miały miejsce w roku 2000... Nie 2000... 1212. Ich uczestnikami były głównie dzieci, francuskie i niemieckie, które zgodnie z planem organizatorów przez samą czystość serca miały oswobodzić ziemię świętą z rąk muzułmanów. Real shit. W sensie to nie jest żart. Wyprawy te kończyły się... Uwaga! Wyprawy te zakończyły się klęską. Co? Żadna z nich nie dotarła do ziemi świętej, a ich uczestnicy w większości zginęli lub stali się niewolnikami. Kto by o tym pomyślał? No, i to są dwie. Krucjata dzieci francuskich. W maju 1212 roku król Francji Filip II August odprawiał sądy w Saint-Denis. Wtedy to zjawił się przed nim 12-letni pastuszek Stefan z Cloyes. Poinformował on króla, że Jezus Chrystus objawił mu się i wręczył mu list, w którym upoważnił go do zorganizowania krucjaty do Ziemi Świętej. Król nie potraktował chłopca poważnie i kazał mu wracać do domu. Jednak Stefan niezrażony zaczął wygłaszać kazania przed opactwem Saint-Denis. Wiesz, że jedna krucjata jest dziecięca. Jest usprawiedliwiona tym, że pastuszek Stefan z Kloj przyszedł 12-letni do króla i poinformował go o tym, że objawił mu się Jezus, żeby iść do Ziemi Świętej.
Ale on sam tam szedł, ten dzieciak, czy?
Nie, dużo dzieci.
Oj, oj, oj.
Nie wiem, czy słyszałeś? Słyszałeś?
Nie, znaczy trochę słyszałem,
łączna,
ale nie.
Okej, krucjata dziecięca to łączna nazwa nadana dwóm wyprawom krzyżowym, które miały miejsce w roku 1212. Ich uczestnikami były głównie dzieci francuskie i niemieckie, które zgodnie z planem organizatorów przez samą czystość serca miały oswobodzić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. Wyprawy te zakończyły się klęską. Myślałbyś? Żadna z nich nie dotarła.
Przez czystość serca.
Żadna z nich nie dotarła do Ziemi Świętej. A ich uczestnicy w większości zginęli lub stali się niewolnikami. Przejebane generalnie.
Nie. Kurwa mać. No. Wow.
Więc taka a propos wysyłania dzieci do przodu.
Chciałem zażartować coś typu, że te dzieci wychodzą z tego miasta, są wysłane i tam przychodzą obok wodospadu i mam takie... To jest śmieszne miejsce, że chcę przyjeść
tutaj. One nawet nie wychodzą... One nie wychodzą nawet ten...
Się gubią od razu.
No.
Jesus. Wow. No, krucjaty były ciekawe.
Hej, dzisiaj w ogóle jaki historyczny odcinek, epizod.
Tak, czuję się zupełnie nieprzygotowany do tego, no. ale przeszkadza mi to gadać z pewnością.
Ale o krucjacie dziecięcej akurat wiedziałem wcześniej, bo to jest jedna z tych takich rzeczy, że you know it. Po prostu, jeśli się interesujesz w ogóle tematem krucjat jako takich, to krucjaty dziecięce to jest takie... To były czasy.
Absolutnie przerąbana rzecz.
To były czasy. Wow. No i no, to też jest podawane jako jedne z tych takich typowo antyklerykalnych przykładów, gdzie po prostu się próbują ludzie odcinać od tego, że religion was always good i jakby się okazuje...
No, myślę, ale nie trzeba nawet krucjat dziecięcych, po prostu wystarczy krucjaty ogólnie.
No tak, ale to jest taki skrajny.
A to już jest taki ekstremalny przykład. No. Wow, ale nie słyszałem, ale nie jestem ani trochę zdziwiony.
No i dwie były. Niemiecka i francuska. Mm-hmm. I obie
skrajnie. Krucjaty miały bardzo...
Szok, że się nie udało.
Krucjaty miały bardzo szeroki i ciekawą gamę wymówek i wytłumaczeń, żeby je przeprowadzać.
No bo to były polityczne tak naprawdę zagrywki po prostu pod przykrywką religijną. To nie było, że to nie było takie, że jesteśmy oczarowani. To nie było tak, że jesteśmy oczarowani Bogiem i zrobimy to. Tylko to było takie, hej, wiecie co, lubimy pieniądze i władzę. Wiecie, jak można to wytłumaczyć?
Jup.
No, więc jakby to też nie jest taki argument, że religia rozjebała wszystko.
Nie, oczywiście.
Jakby ludzie by... Nie ma religii chyba, którą byście nie... Nie ma religii, której byście wzięli na przykład, która nie odpierdoliła czegoś na tej zasadzie.
Znaczy, no tak, chodzi o to, że zawsze ktoś się znajdzie, kto wykorzysta religię. O, to jest
tak,
to,
bo ludzie...
To jest to.
No. No nic, słuchaj.
O?
Chcesz porozmawiać o tych, o braku internetu?
Jasne.
Dobra.
Ja jestem.
No. A mówiłeś o tym, może zacznijmy od tego social dilemma to jest?
Tak.
Bo ja to już widziałem, wypowiedziałem się w podcaście na ten temat. Kto nie widział, ten niech obejrzy któryś tam epizod. I co, podobało ci się?
Nie dowiedziałem się za dużo nowego też, jakby, bo jeśli chodzi o to, jak media społecznościowe są zrobione po prostu w ten sam sposób, co każda gra hazardowa. Mhm. To już wiedziałem. Czytałem o tym albo widziałem z innych źródeł. Nie przeszkadza mi to oczywiście brać w nich czynnego udziału i dać się w nie wkręcać.
To tak samo jak ludzie, którzy tam się wypowiadali, którzy wiedzieli, jak to działa i dalej mówili, że się dają w to wkręcać, nie?
Tak. Jakby już, wiesz, sama mechanika tego, że w każdym medium społecznościowym zauważ, masz coś takiego, że jak jesteś na tym swoim feedzie, to robisz po prostu scroll w dół, żeby wczytać nowe. No, zawsze są nowe. Zawsze masz coś nowego
do
zobaczenia.
No tak, to prawda.
Przejebane fuj. Dokument jest niepotrzebnie, były tam te wstawki aktorskie. Ja mam problemy
ta
z tymi...
fabularyzowana część jest taka... Fajnie jakby było właśnie bardziej tak, że oni gdzieś poszli do jakiejś siedziby, próbowali rozmawiać z ludźmi, którzy nie chcą z nimi rozmawiać. Jakieś takie bardziej, że nie wiem, ukryta kamera, jakieś rozmowy,
nie,
cokolwiek.
No jak gdzieś, wiesz, ludzie, nie wiem, na przykład, którzy, nie wiem, tak, właśnie...
Cokolwiek, no. Cokolwiek.
Mi się wydaje, że wystarczająco było tam dużo ludzi, którzy pracowali przy takich aplikacjach, że zrobić tylko o tym.
Materiał by, myślę, że starczyło z ich opowieści. Dokładnie. Tym bardziej, że był tam ten jeden ziomek, co właśnie mówiłem wtedy w podcaście, że ziomek, który brał udział w jakby patentowaniu tego przycisku lubię to, nie? Mhm. Że jakby aż tak głęboko, no. Czy patentowaniu, no jakby wymyślaniu dokładnie mechanik tego.
Jeśli twórcy czuli jakąś potrzebę zrobienia jakiejś dramatyzacji, no to mogli po prostu nagrać dramatyzację opisanych przez nich wydarzeń.
No,
już bym to bardziej akceptował. Też nie za bardzo to lubię, ale już rozumiem, czemu ktoś mógłby tak chcieć, bo oczy oglądającego, człowieka oglądającego Netflixa są bardzo, żutru łatwo bardzo stracić.
Tak, tak.
Do czego się również media społecznościowe przyczyniły.
No tak, że się nie można usiąść i się skupić na jednym. To prawda.
Tak, to prawda. I ja to zauważyłem, jakby zacząłem na to zwracać uwagę, nie wiem, 3-4 lata temu.
No.
I z różnymi różnymi poziomami skuteczności próbuję z tym walczyć. Mm-hmm.
No mówiłeś o tej wtyczce, co pobrałeś do
tak,
Reddita.
Tak.
Ja akurat w Reddita w ogóle nie byłem nigdy wkręcony, no, więc...
Wiem, że ty Instagram jesteś bardziej...
Tak. No tak, dlatego jak...
Czy to jest twoja trucizna?
Chyba najbardziej, mm-hmm. bo...
Gdzie ja w ogóle Instagram na przykład?
Ja na Instagramie głównie jakby zawsze byłem wkręcony... Ja się wkręciłem Instagrama tutaj... Teraz paradoksalnie nie dlatego, żeby przeglądać jakieś profile lasek.
Paradoksalnie.
Co żartujemy sobie czasem z tego, że haha, diemy, la la la. Mhm. Tylko bardziej, że tam Instagram było wiele wcześniej po prostu w Stanach niż... Facebook nie jest używany w Stanach.
Facebook jest zupełnie inaczej używany w
tak.
Stanach.
Tak.
Facebook w Stanach jest używany jako ta platforma do vlogów rodzinnych.
Tak,
że jak masz ciotkę, tak, no. która po prostu nagrywa, zrobi sobie zdjęcia swoim dzieciakom i to wysyła tam i widzą to tylko jej znajomi.
To jest bardzo przestarzałe no. medium, jeśli chodzi tam. O Stany.
No, jest mniej publiczne tam.
Tak, tak. U nas jest to główne medium, mhm. tak, nie tak, ukrywajmy.
Tak. Inaczej się go używa. To jest też ciekawe, też jak zaobserwowałem
tak,
to.
Tak, tak, mhm. tak. To tak samo jak Snapchat w Wielkiej Brytanii jest używany jako taki bardziej komunikator dla bardziej takich... jakby to powiedzieć, taki bardziej getto komunikator, że na przykład bify jakichś takich drillowych właśnie angielskich artystów zaczynają się na Snapchacie, że tam okay. jakby tam to jest taki trochę world star, taki world star Wielkiej Brytanii, że tam ktoś kogoś pobił i to jest na Snapchacie, że to nie jest gdzie indziej.
No u nas Instagram tą niszę wypełnił.
U nas Instagram...
Instagram Story, bo pamiętajmy, że gdy Snapchat był w takim najwyższym punkcie popularności,
to Facebook
sporo właśnie innych też właśnie mediów społecznościowych próbowało się po to podłączyć. Tak. Facebook ma swoje story nadal, którego... Widziałem może jedna osoba z moich znajomych korzysta.
Tak, ja nie używam. Zazwyczaj chyba ludzie używają tego, że po prostu zaznaczają, gdzie wrzucić i wrzucają też na Facebooka.
Tak, to jest właśnie, takie, że krosowane jest. I na story jest tutaj. Tak. No, nie jest ale tak, że ktoś się skupia tylko na
Facebookowych. Pamiętajmy też o tym, że Facebook kupił Instagrama dawno temu.
Tak,
więc
oczywiście.
Jakby to jest tak, ten sam silnik, nie? To w ogóle nie jest, się niczym nie różni. I te story wprowadzili już jak było to Facebooka, wydaje mi się. Więc jakby Facebook chciał, hej, chcę mieć swojego Snapchata, ale nie kupię Snapchata, tylko na Instagrama wprowadzę Snapchata. Wyparli ich kompletnie.
Jop. U nas Snapchat już...
Nie, nope. I Instagram mi służył głównie do zbierania informacji na temat tego, co się dzieje z ludźmi, których lubię, których śledzę, których pracą się interesuję, a są ze Stanów. Bo tam miałem z pierwszej ręki wszystko. I dalej mam. Dalej się dowiaduję o rzeczach, o których, wiesz, polskie media muzyczne są kupą. Są gównem, po prostu takim sraczką straszną. I jak tutaj coś przychodzi, to jest przekręcone 4 razy i 5 dni po.
No tak.
Jakby...
Po tym, jak już ktoś w Polsce powie o tym gdzieś na jakimś tym, że można było skopiować od niego,
tak,
tylko
tak,
żeby
tak,
mieć
tak,
to jako źródło. Nie?
Tak, tak. Jeśli chodzi o zagraniczne newsy.
No tak, tak, tak.
Albo są kompletnie przeinaczane, albo w ogóle nie, bez zrozumienia kultury. Dużo, dużo rzeczy. Tak jakby. Więc, a ja jakby jak siedzę w tym od dziecka, w tej tematyce, no to mnie to interesuje i dlatego zacząłem tam siedzieć. No ale szczerze to tak, no wymsknęło mi się to spod kontroli, moim zdaniem mocno, bo wystarczyło w sumie kilka dni bez Instagrama kompletnie. Po prostu skasowałem aplikację i nagle zobaczyłem, jak dużo czasu traciłem na tym. Bo to są taki mikrodosing. Mhm. I masz te 5 minut i to dodajesz i w sumie siedzisz 5 godzin dziennie. Mhm. A się w ogóle nie orientujesz.
Tak? Mam aplikację, mam ten telefon z Androidem. Mhm. I nie wiem, czy to jest Androidowy akurat, czy to jest z tego, jaki system Androida mam tego producenta, ale jest tam opcja sprawdzenia sobie, ile godzin korzystasz dziennie z telefonu.
No na iOSie to jest, no ale ja to wyłączyłem sobie, bo po prostu nie chciałem...
Stresowało cię to.
Nie chciałem, nie, bo ja jestem trochę taki, nie lubię monitorowania,
znaczy, wiesz, to jest nadal monitorowane,
lokalizacja pewnie wyłączona, wszystko wyłączone.
Zakładam, że to nadal monitorowane, tylko...
Nie wyświetla się.
Nie wyświetla się, no. Ale jeśli chodzi o to, ile używam rzeczy, no to ostatnio miałem dzień, gdzie używałem telefonu przez 9 godzin bite.
Co?
No. I ja w ogóle nie mam pojęcia.
Że nie wiedziałeś. Że
ty... Nie wiedziałem. No. 9 kurwa godzin.
No, to jest więcej niż byś dniówkę po prostu zrobił.
No właśnie. No.
Więc powiem ci...
I wiesz, jakby wracam teraz pamięcią do tego i faktycznie, kurwa, wtedy jakby co, ja wszedłem sobie do sklepu i tyle, co zrobiłem tego dnia z takich rzeczy swoich. Mhm. A reszta była spędzona po prostu, kurwa, na Reddicie i na YouTubie, nie?
No. Ja YouTube'a nie oglądam na telefonie, chyba że... Wiadomo. Chyba, że nie masz komputera przed sobą. Ale tak. I ten detoks, powiem ci, wpłynął na mnie. Znaczy, nie, że ja go kończę, jakby na pewno jeszcze go nie kończę, ale będę na pewno ostrożnie korzystał ze wszystkiego, bo jednak w pracy, którą my mamy, się nie da nie korzystać z tego.
To jest trochę problem.
Nie da się po prostu. W sensie ja chcę po prostu, po pierwsze, być trochę na bieżąco z tym, co się dzieje, i po drugie, chcę pracować, a to się wiąże nie tylko z siedzeniem i oglądaniem, tylko też na przykład nie, kontakt z ludźmi i tak dalej. A są ludzie, z którymi się tylko kontaktuję przez Instagrama na przykład.
Chcę sobie zrobić taki eksperyment tygodniowy chociażby.
No ja na razie 5
dni. Odcinam się i oprócz tego, że mam nagranie podcastu, no i mam te streamy.
No.
2, które sobie zrobię, to zupełnie będę robił rzeczy, które nie są związane z internetem. Chcę tego spróbować, bo no kurwa, to jest w chuj ciężkie, że masz takie mógłbym. Ale kurwa ciężko, za dużo tego, żeby się zupełnie odciąć.
Ja polecam każdemu spróbować coś takiego, żeby chociaż sobie wyłączyć te takie, zostawić sobie tego Messengera, no bo wiadomo, znajomi, no jakby, come on, to jest, nie chodzi o to, żeby nagle w ascezie żyć i wiecie, i być kurwa na kiju, zamieszkać na kijku i z niczego nie korzystać. Nie chodzi o odcinanie się od ludzi, bardziej o takie zdrowie psychiczne, bo jak przestałem korzystać z tego, to i jakby dziwnie na przykład przestało mi się chcieć jeść tyle. I nie wiem, czy to jest związane z tym, że po prostu nie miga mi to Uber Eats przed oczami co 5 minut, czy że jakieś impulsy stresowe takie przychodziły z mediów społecznościowych ciągle?
Wydaje mi się, że to jest to, bo u mnie się to wiąże. Korzystanie jest takie binge'owanie mediów społecznościowych. Tak? Wiąże się właśnie z tym, że mam mniejszy apetyt. Nie? Gdzie u mnie to jest właśnie mniejszy apetyt i reakcję stresową.
Okej.
Więc mi się wydaje, że korzystanie z mediów społecznościowych jest moją reakcją stresową też. Mhm. Że w momencie, kiedy ja się czymś stresuję, no to se wyjdę kurwa na Reddita i se poczytam, hehe.
No
I wiesz, przeczytam wszystko, co mogę i później po prostu, jeden co robię, to przerzucam się między aplikacjami, żeby zobaczyć, czy jest coś, cokolwiek nowego.
Zamiast come on, mogę nie myśleć, mogę posiedzieć jeszcze tutaj z wami. No jest to coś takiego. Na pewno to, na pewno nawet te kilka dni wystarczyło, żebym sobie myślał tak jakoś bardziej, że kurde, zrobiłbym coś kreatywnego, a nie tylko taka praca, że okej, I have to do this i tyle. No i tak jak ci mówiłem, że nagle okazało się, że mogę w dzień zrobić film. W sensie wiadomo, że to nie jest, nie mówię, że film, który robię kilka miesięcy, mógłbym zrobić w kilka dni, bo nie, ale po prostu inaczej rozkładasz pracę sobie. Co jest dość oczywiste i pewnie ktoś teraz powie, lol. Ale zaufajcie, że jakby jeszcze kiedy macie pracę taką w mediach społecznościowych, że tak powiem, to jest trochę takie No, wyrabia się ten odruch, że sprawdzić, czy się przyjęło, jak się przyjęło, no. Jaka jest reakcja, jakie nanieść poprawki na to, czy dałoby się wycisnąć z tego więcej, czy co by się stało tu, jakbyś zrobił inaczej. Myślisz.
Praca w social media jest trochę takim pływaniem pod prąd, bo z jednej strony chcesz być jak najbardziej produktywny w tym, a z drugiej robisz to w social media, które zrobi wszystko, żebyś był jak najmniej produktywny.
Tak. No i też kreatywność się zabija.
Tak.
Mi się wydaje, że ja na przykład dzisiaj jestem 1000 razy bardziej pogodny niż tydzień temu na przykład. A nic się nie zmieniło tak jakby w życiu za bardzo. No wiadomo, tam jakieś zawirowania, ale to takie nieważne dla ogólnego jakby krajobrazu, a lepiej jest. Lepiej mi jest i siedzę i sobie myślę, co zrobić bardziej dla siebie, o czym dawno w ogóle nie myślałem. Więc hej, dobre.
No.
Dobre to jest.
Nagle łatwiej jest się też skupić.
No, też.
Nagle jest ta ochota na to przeczytanie tej książki.
No, może nie aż tak, ale...
Nie, ja jedyny moment, w którym ja czytam książkę, to właśnie jak sobie zrobię detoks od zupełnie innych rzeczy, bo jestem przyzwyczajony już do tego przez internet, że gdy dostaję tą... Jak dostaję tą dozę szczęścia, dopaminy, no to dostaję w małych, szybkich dawkach, nie? Wchodzę gdzieś i kurwa 5 sekund i już widzę śmiesznego kota, nie? I kot robi śmieszne w 5 sekund, nie? Czytasz książkę, no to jest jednak, musisz włożyć swój czas w to, żeby był ten payoff, była ta, żeby ci się to opłaciło w tym, że hej, zyskałeś coś z tego. I najczęściej, jeśli chodzi o książkę, no to zyskujesz coś z tego już po przeczytaniu książki albo po poświęceniu jej dłuższego czasu. Więc podświadomie będziesz wybierał zawsze to szybsze źródło.
No, quick fix taki, wiadomo.
Taki quick fix, no, the bad screen. The good screen, the bad screen. You'll always choose the good screen. Pomimo tego, że na bad screen możesz zrobić coś, co później ci zaowocuje... o wiele większe spełnienie niż oglądanie tego kota, nie?
No tak, no. Dlatego, wiesz, ja jestem i tak wkręcony jakby tam w robienie rzeczy i siedzenie na tym good screen, co jest też bad screen. No ale odciąga to uwagę. Dużo jest odciągania uwagi. I mi jest dobrze na razie tak. Wiadomo, że to nie będzie trwało w nieskończoność, w sensie nie da się w naszej pracy, niestety. Tym bardziej jak walą drzwiami i oknami, że tutaj odpisz na to, tutaj zrób to i tak dalej.
Problemem jest, jak to utrzymać, nie? Bo jeśli chodzi o... To już można porównać do uzależnienia. To już jest uzależnienie, nie? Uzależnienie behawioralne. No i jeśli chodzi o uzależnienie behawioralne, no to na sposób...
To jest odstawić.
Odstawić zupełnie, nie?
A się nie da.
Po prostu się nie da. I trzeba to kontrolować po prostu to, ile z tego korzystasz. No właśnie ja sobie, jeśli chodzi o komputer, no to już sobie mam po prostu rozszerzenie, które mi blokuje po godzinie.
No tak, ale to wiesz, wydaje mi się, że bardziej chodzi, żebyś jednak w sobie to wyrobił bardziej niż, ale ktoś stoi z batem
na tak, ale czemu tego nie użyć? Nie? No to chodzi właśnie, wyrabiasz to sobie, ale w taki sposób, że masz tą pomoc, nie? Na przykład
ja powiem ci, przyznam, że co mnie chyba najbardziej tak jakby przeraziło, że odruchowo, mimo że już taki, no wiadomo, że to wymagałoby miesiąca siedzenia w takim stanie, żeby się pozbyć takich rzeczy, ale że jestem w stanie siedzieć i kompletnie z wyłączonym mózgiem, no nie? Z kompletnie wyłączonym mózgiem. Chyba tam masz, nie? Z kompletnie wyłączonym mózgiem jestem w stanie wziąć telefon i kliknąć w folder, w którym był Instagram.
O, tak.
Ale go tam nie ma i mam takie, sorry i wyłączam, nie?
To jest
behawioralne już.
No to gdy ja mam to właśnie to, że mi blokuje po jakimś czasie dostęp.
Ja ostatnio
to ja i tak będę
odruchowo kliknąłem w Instagram, który mam na, wiesz, w przeglądarce, na starcie. I też miałem takie, nie powinienem tu być. I wyłączyłem. A to tylko dlatego, że raz wszedłem w DM-y, żeby ściągnąć jednego screena do rzeczy. I to już mi włączyło z powrotem, że tak. Widziałeś już Instagram, wejdź jeszcze raz.
Tak, dlatego mam to rozszerzenie, bo wolę mieć to rozszerzenie, że ktoś mi fizycznie tą barierę postawił. No ja sobie ją postawiłem, jakby użyłem z tej aplikacji, niż że siedzieć, od jutra.
No nie ma opcji, nie ma opcji. Dobrze też mieć kogoś, kto nad tobą stoi i cię wspiera. No i cię wspiera.
Żeby nie robić z kogoś innego twojego trenera, nie? Też,
bo nie, po prostu tak, że po prostu masz to nie tylko przed sobą do udowodnienia, co jest zawsze pomagają. Moim zdaniem pomaga. No i to jest dobre. I
wiesz, co jest dla mnie największą pułapką?
No.
Wmawianie sobie, że ja to robię, bo się inspiruję.
Ja tak chyba nie miałem akurat. Nie.
Że ja to oglądam nie, to...
Powiem ci, że dla mnie... Znaczy ja na pewno... Ja dużo konsumuję... To akurat konsumuję dalej podcasty. Mhm. I z podcastów wyciągnąłem najwięcej, jeśli chodzi o to, jak zarówno poruszać się, jak tworzyć, jak nawet jak ten podcast powstaje. No. To jest w dużej mierze po prostu coś, co ja wyciągnąłem z kilku różnych rzeczy. Jak to prowadzić, Patronite nasz, to też nie jest jakby, nie jest oświecony pomysł z nieba. Za co też dziękujemy wszystkim, którzy wspierają, bo jesteście zajebiści, że to robicie.
Hell yeah.
Bo dzięki wam jakby ten projekt urósł w coś, co naprawdę my chcemy robić, tak wiesz. Mhm. To jest już, to nie jest już side quest nasz.
Nie, to jest jedna z tych rzeczy.
I dużo różnych rzeczy, tak jak podejmujemy współpracę i tak dalej, to jest w dużej mierze też gdzieś z tych rzeczy, które wyciągnąłem stamtąd, właśnie się inspirując, nie? Śledząc to. I też ten background muzyczny trochę mi pomógł, bo byłem na rozmowie z major wytwórnią, która próbowała mnie i moich kolegów wtedy ujebać w kontrakt niewolniczy i dużo rzeczy widziałem, nie? Dużo. Więc jakby ja bardziej się inspiruję stąd. Nie mam tak, że hey, from the Instagram I get the inspiration. Właśnie na odwrót. Bardziej teraz się czuję zainspirowany do robienia rzeczy. Właśnie nie...
To znaczy tak. Właśnie chciałem powiedzieć.
Powiem ci, że moment, już okej, mogę o tym powiedzieć, o tym statemencie, który tam wrzuciłem na tego fanpage'a i tak, to jest zamknięty temat, już nie mówmy o tym. Jak to wrzuciłem i powiedziałem goodbye. Na Discordzie dałem tylko change the world, my final message, goodbye. I usunąłem wszystko i poczułem takie katarzis na zasadzie, nie wiem, znaczy wiem jakby od znajomych, że okej, ludzie zareagowali dobrze, jakby... jest okej. Ale miałem takie, wyłączyłem to i się zorientowałem śmiesznie. Mogę wyłączyć to wszystko i nie ma nic. Nic mi się nie dzieje. Mm-hmm. Jestem tutaj, nic się nie... Nic.
Ale ciężko jest dojść do tego punktu. Chuj!
Dziwne to jest, że no. Wróciłem, nie. Wyłączyłem wszystko i jestem sobie. I mogę sobie napić się soku, coś porobić. Nie wpływa to na mnie w ogóle, co się dzieje gdzieś.
Ja mam cały...
To było tak oczyszczające uczucie, że ja się nie czułem tak w sumie zrelaksowany, mimo tak stresowej sytuacji. Myślę, że 4 lata?
O.
No bo przecież to wszystko, co jakby jak cały ten wzlot, taki też intensywny bardzo, tego, czym ja się zajmowałem, na popularności i potem różne kurwa zawirowania i różne problemy psychiczne i tak dalej. I też no na pewno no presja, jaką się odczuwa, to jakby ja rozumiem ludzi, którzy idą w jakiś eskapizm i na przykład palą dużo czy coś takiego, bo rozumiem, że to pewnie im daje takie uczucie, jak ja miałem wtedy, jak wylogowałem się ze wszystkiego. Nie mówię, że to jest dobre, bo na pewno nie, bo to jest... Nie powinno się bazować tego uczucia na czymś innym. W sensie moim zdaniem nie powinno się uciekać od jednego problemu, uzależniając się od czegoś innego.
To jest często. Jest to problem, co też uwagę.
Było tematem wielu moich sporów z różnymi znajomymi, że tak powiem. I dużo się znajomości posypało przez to, że ja mówiłem, hej, nie rób tego. Będąc tak samo jakby znerwicowaną osobą, tylko po prostu nie idąc po to. Ja też nie uważam, że to...
Każdy miał swoją truciznę.
No i nie uważam, że też jakby powinno się to wartościować w jakikolwiek sposób.
Nie ma
to jakby nie o to mi chodzi kompletnie. Po prostu mówię, że różni ludzie w naszej pozycji różnie na to reagują i znajdują różne rzeczy. No i to oczyszczenie, które ja poczułem wtedy, to było takie aż dziwne, nie? Bo To jakby pierwszy raz poczułem, że to, że są jakieś duże cyferki gdzieś w internecie, nie znaczy, że ja muszę czuć jakiś straszny nacisk na głowę. Mhm. A to ja bardzo długo tego, jakby to było dla mnie wręcz analogiczne, że jak dużo się dzieje, to ja muszę być w chuj zmęczony ciągle. Nigdy nie czułem tego, że o, zajebiście, że coś się ogląda, zajebiście, że coś rośnie, tylko zawsze miałem, o kurwa, no to teraz się muszę, to teraz dopiero się zaczyna, wiesz, haruwa.
Tak, powód, dla którego trochę się, znaczy jeden z powodów, którego się trochę zmęczyłem YouTube'em i tak znudziłem nim nawet, to ciągłe sprawdzanie AdSense'a na przykład.
Tak?
No, ciągłe sprawdzanie liczb. Mhm. Gdy mam... Gdy
streamuję, teraz już się nie da.
Znaczy wiesz, no tak, ale gdy streamuję teraz, nie?
Sprawdzają staty, nie da się już sprawdzić.
Nie da się, no już jestem. Ale gdy streamuję teraz, no to jedyna liczba, jaka przede mną jest, no to liczba widzów w tej chwili.
Która jest zazwyczaj też...
Która jest zazwyczaj taka, jaką stała, się, jak się spodziewam, no, dokładnie. No. I jakby nie.
Ostatnio też dzięki ludziom, którzy przyszli nowi po moim filmie, jest większa też. Fajnie, pozdrawiamy wszystkich nowych widzów Jaceksa, bo ten etap przejściowy był bardzo krótki, mam wrażenie. Ludzie już przywykli jakby do tego, jaki tam jest ekosystem i jakie są...
Też się wyrobiliśmy na pewno. Myślę, że jesteśmy bardziej welcoming niż na przykład kilka lat temu, gdzie... Znaczy kilka lat temu, powiedzmy tak w połowie istnienia Jaceksa, nie? Gdzie nadal było bardzo takie inside to wszystko. Tak. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy bardziej już streamerami po prostu, którzy...
No, oglądaliśmy się, bo w ogóle jakby też mamy coraz więcej ludzi, którzy są takimi streamerami, którzy mówią, hej, Jaceks, I know this shit, jest śmieszne, no... Pozdrawiam Olszę z tego miejsca, bo to jest najśmieszniejsze, jakby dla mnie najbardziej abstrakcyjne, jak Olsza po prostu nas zaczyna hostować.
Tak, tak, tak.
Albo coś tam wbija i tak, tak. No i Jacek na pewno, no streamowanie, wyrobiliśmy się, bo te streamy 2 lata temu były... No była cabanka, no było...
No cabanka, no też miało swój ten, ale...
Miało to urok w chuj, jakby nie oszukujmy się, to były też złote lata, ale... Ale wiadomo, że nie można tak jechać w nieskończoność.
Tak, tak.
Nie, jakby jak się nie rozwijasz z takiego punktu, to nie ma co też się łudzić, że to będzie jakoś większe. No, ale detoksik is good, life is good, tak zwane.
Dobrze.
No, kurde, co jeszcze? Co jeszcze na ten temat?
Ja myślę, zastanawiam się.
Bo to taki akurat ważny temat.
No jest ważny temat. A, wiem co chciałem powiedzieć, że pewnie w momencie jak to słuchacie, tego podcastu, to w tym samym momencie macie odpalnego gdzieś Instagrama albo Facebooka, albo coś robicie, dwie rzeczy naraz. Ja mam taki multitasking, kurwa, jeśli chodzi o te rzeczy, że już mi jeden bodziec nie starcza, ja muszę mieć YouTube'a odpalonego i jeszcze coś muszę robić w tym samym czasie.
No ja...
Co jest?
Ja się złapałem na przykład na tym, że...
Brain, kurwa...
Jak montowałem... śmieszna rzecz, że grasz w grę i słuchasz czegoś, nie? Aha. I to z jednej strony jest spoko, bo czasem masz takie, że grasz w grę, w którą grasz już mechanicznie, grasz w nią x set godzin i masz takie wyjebane. Albo grasz w grę... Kurwa, przepraszam, competitive, która też jest taka, że już wiesz wszystko, dzięki ci nie są potrzebne i sobie słuchasz podcastu. Podcast akurat jest chyba najmniej taki, wiesz, szkodliwy, bo to jest long format.
Znaczy, podcasty, których ja słucham, na przykład mój ulubiony to jest 99% Invisible, chyba już mówiłem, czyli 99% niewidzialne, czyli podcast o designie ogólnie.
No.
I on jest w sumie w takim formacie po prostu artykułów, felietonów. Mhm. Więc ja czuję się, jakbym po prostu czytał książkę, gdy ich słucham, bo nie czuję, żeby to w ogóle czas zmarnowany. Co nie zmienia faktu, że gdy słucham podcastu, to mam ochotę jeszcze robić coś jeszcze. No bo ja jest ten sam problem, co z tą książką, nie? Że chociaż... za mało bodźca w tej chwili, za mało mam w tej chwili tego, za mało mam nagrody w tej chwili, kiedy to robię, nie?
No, układ nagrody to się nazywa? Chyba nie, tak, układ nagrody. Rozjebany jest już całkowicie przez pornografię, przez social media. Wszystko rozjebało ludzi. Teraz Joe Rogan podcast się zaczyna, że co pornografia rozjebała układ nagrody. No ale tak jest, no, że już nie musisz, że już nie masz popędu na zasadzie Dobra, no to teraz założę, jakbym kurwa połknął jakąś tabletkę. Którąś, nie wiadomo którą. Nie wiadomo którą.
Nie wiadomo jak połknąłeś.
Nie wiadomo, Jacek no. Spil połknięty został. No ale no. Tak jest, że wiesz, że dużo osób nie ma takiego bodźca, że właśnie poprzez jakby swoje życie musi jakoś, że poprzez swoje życie będzie, wiesz, providing i że to będzie... że swoim życiem zapracują na to, że z kimś są, tylko jest bardziej dlaczego nie mogę mieć dziewczyny? Przecież w internecie mogę mieć dziewczynę jak wpiszę. I wszystko się rozjebało. Jakby, że dużo rzeczy się popierdoliło.
No, o Jezu, pornografia jest problemem ogromnym.
Tak, tak. I akurat no ja wiem o tym w chuj. W sensie jakby wiem jak to mi...
byłem w liceum.
Jak w gimnazjum to sprawiło, że jakby bardzo nie wiedziałem w ogóle, jak się relacje międzyludzkie formują. Ale media społecznościowe, kurwa. Jakby. Dziwi mnie, że niektórzy. Znaczy, wydaje mi się, że żeby tak naprawdę. Tak lecieć w mediach społecznościowych długo, to trzeba mieć albo bardzo specyficzny profil psychologiczny.
Co się zgadza w sumie. W sensie, moich doświadczeń z ludźmi.
Tak, tak, znając ludzi niektórych. Albo być mocno taką fałszywą osobą, mam wrażenie też.
Albo mieć ogromną kontrolę, którą ja sobie nawet nie wyobrażam.
No, ale zazwyczaj po to są menadżerowie, nie? No. I tego typu zespoły całe budowane wokół ludzi. My to robimy solo, żeby móc mówić, co chcemy, jak chcemy, na naszych warunkach.
Ma to plusy i minusy.
Ma to plusy i minusy.
Więcej plusów.
Więcej ma plusów, bo możemy zdecydować na temat wszystkiego, dosłownie.
Tak, tak. Mógłbym powiedzieć na przykład, że największym minusem jest to, że muszę myśleć o wszystkim cały czas.
A to też jest plusem.
A gdybym teraz...
To też jest plusem, bo
gdybym zyskujesz, oddał teraz komuś myślenie...
Zyskujesz na przykład doświadczenie, które... Come on, nie oszukujmy się, nic nie trwa wiecznie.
No.
W sensie, wiadomo.
Nie wiem, ile jeszcze będzie to trwać na przykład, no ale będzie trzeba...
W sensie, wiesz, innego podcast kiedyś. Na pewno będzie się jakoś rozwijał. Na pewno będziemy, wiesz, wymyślali kolejne jakieś kroki w nim.
Nawet jeśli nie wy się znudzicie, to my się znudzimy po prostu tak, w tym momencie. Tak. I będzie trzeba zrobić kolejny krok. Nie?
Tak, i w sensie, żeby nikt nas źle nie zrozumiał, to nie mówimy za miesiąc się kończy, tylko bardziej, że za 10 lat nie wiadomo, czy będzie dwóch typów podcast. Tak. Czy to będzie epizod tysiąc któryś, czy to będzie po prostu już nie będzie nas to jarało kompletnie. Albo jeśli się zmieni kompletnie też jakby... Wszystko na świecie.
Sprzedamy format
komuś innemu.
Będzie
kiedy zasiądzie...
Postawimy dwóch gości, tutaj będziemy po prostu zbierać ten royalty. No.
Kiedy zasiądzie tu oczywiście zrekreowanym kompletnie jakby studiu, które już nie będzie w tym miejscu.
Nie. Będzie nawiązanie do meblościanki pierwszej.
Tak.
A więc będzie tak sztucznie zrobione studio, które będzie nawiązywać do pierwszej meblościanki.
Tak. I wszystko będzie zbyt ładne.
Tak. Że, że czujesz, że ktoś próbował to zrobić.
No. I będą całkowicie jakby dwie inne osoby tam siedziały. No to wiecie...
Znaczy, youtuberzy, którzy pewnie akurat w tym momencie są popularni.
Tak.
Ci youtuberzy, którymi my byliśmy wtedy.
Tak. To wtedy teraz... będziecie wiedzieli o WhatsApp. Tak. No. Co jeszcze o tym? Co jeszcze na ten temat można powiedzieć?
Zastanawiam się.
Chyba tyle, no.
Nie wiem, no...
Media społecznościowe, praca w nich... Weźcie sobie, zróbcie też tak, spróbujcie. Nawet jak nie zajmujecie się tym na co dzień, to zobaczcie, jak się poczujecie lepiej. Znaczy, dobra, nie każdy, w sensie na pewno nie każdy. Niektórzy będą mieli tacy, nie czuję różnicy. Bo ja wiem też, że my konsumujemy pewnie więcej tego niż tak przeciętny człowiek.
No mówię, no to 9 godzin, kurwa, no to jest... No.
Chociaż są ludzie, którzy, wiesz... Ja zawsze się pocieszam tym, że my chociaż z tego żyjemy bardzo sobie wygodnie.
To się tym pocieszam.
Że jakby, że to nie jest to, że siedzę w tym i po prostu jeszcze dodatkowo idę do pracy.
Ale z drugiej strony, gdybym żył z czegoś innego, to może miałbym większą motywację, żeby to ukrócić, nie? Problem związany z tym akurat.
No tak.
No jest to takie, wiesz.
No tak, to jest obosieczny miecz.
Tak. Obosieczny. Obosieczny. Ostatnio.
O bosieczny.
Poprawił, ktoś mnie poprawił. Byłem wkurwiony, stwierdziłem, jak obosieczny.
Jak to? Przecież i wziąłeś telefon, wygooglowałeś. Tak.
I wiesz co? Przyznałem się do winy. Warto. Wiem, rzadka cecha.
No, rzadko się to robi. No. Mówiłeś, że na temat true crime masz jakieś wnioski.
Chłopie, oglądałem ostatnio dokument.
W sensie nie wiem, czy już kończymy ten temat, ale wydaje mi się, że
chyba
powiedzieliśmy
tak.
Na ten moment tyle, że tak. Jeśli ktoś ma jakieś...
Chętnie możemy kontynuować, jeśli chce.
Jeśli macie
chcieli.
Jakieś wnioski na ten temat, jeśli macie swoje doświadczenia, piszcie, bo to jest ciekawe i ja nie chcę brzmieć, że mi się otworzyło trzecie oko i jakby jestem od razu alfa i omega, kiedy nie byłem na Instagramie przez 5 dni, ale wydaje mi się, że to jest dużo w perspektywie jakby tego, jak...
Znaczy nie, no, wystarczająco, że zauważyć, że hej, różnica jest.
Jest coś różnica.
Jest nie tak, nie.
I bardzo chętnie o tym porozmawiamy, bo wydaje mi się, że powinniśmy, mając te platformy, też troszkę promować te zdrowsze rzeczy.
Kurwa, myślałem o tym tyle razy właśnie. No,
poza tym, że tylko się chichramy czasem, to możemy też pogadać, tak? Bo wydaje mi się, że akurat mamy na tyle zajebistą społeczność wokół podcastu. I też z różnych tak naprawdę, z różnych etapów życia mamy też społeczność, co jest dość ciekawe, że możemy o tym porozmawiać i poczytać, bo są ludzie, którzy studiują medycynę, jest słuchacz, który prowadzi tramwaj i wysyłał nam maila, jest jakby tyle ludzi, że fajnie sobie o tym porozmawiać, a wydaje mi się, że też my trochę kultywujemy zmarłą sztukę czytania maili, bo jakby tak ostatnio pomyślałem, to jest dosłownie jak list do redakcji, nie?
Trochę jest, tak.
No, a tego już nie ma.
Ale teraz. Moje ulubione podcasty to mają za to. Znaczy moje ulubione, jeden mój ulubiony podcast.
No tak, więc...
Więc...
Wysyłajcie.
Dwa, łącznie znasz. No
tak, mój jeden.
Mój jeden.
Tylko ten.
No, wysyłajcie. Jeśli macie w ogóle jakieś resource ciekawe, jeśli macie jakieś źródła albo coś, to jakieś ja badania na ten temat, bo ja też chciałbym właśnie się o tym dowiedzieć, bo moim problemem było, że gdy wyszukiwałem informacje na temat uzależnieniem behawioralnych od internetu w Polsce, jakichś polskich źródeł, to jedyne co spotykałem to, a przecież gry nie szkodzą, nie? Co jest zupełnie inną kwestią. Co gry też uzależniają, jakby co niektóre, jakby to też trzeba o tym mówić, ale to nie temat na dziś. Gry nie są takie fajne, jakbyśmy chcieli. Ale jeśli chodzi o uzależnienie na przykład od mediów społecznościowych, które aktywnie działają w sposób taki, że ci uzależnić i same się do tego przyznają, to trudno jest znaleźć informacje na ten temat. Szukałem jakiejś książki na przykład i to już jakiś czas temu. Bo miałem właśnie pomysł, żeby o tym porozmawiać, ale czułem się trochę tak, jakbym był alkoholikiem, praktykującym alkoholikiem, który chciałby uczyć innych o alkoholizmie, nie? Więc czułem się trochę tak fejkowo w tym, więc chciałem się doedukować bardziej w tym. I okazuje się, że tych źródeł jest kurwa mało. Więc jeśli ktoś ma jakieś źródła na ten temat, uzależnień od internetu i to, o czym mówimy, uzależnień od takich... szybkich, prostych dawek, które wam serwują media społecznościowe, no to bardzo bym chciał o takich rzeczach usłyszeć. Albo na maila, jako komentarz, nie? Bo kurwa, wszyscy to u siebie zauważamy jakby.
No tak,
to jest rzecz, którą wszyscy widzimy, że coś jest kurwa nie tak, ale znaleźć dyskusję na ten temat jest w chuj trudno.
Bo mam wrażenie,
ciężko jest przyznać się do tego.
No mam wrażenie, że to jest trochę tak jak z środowiskami uzależnionymi od czegokolwiek, że one nie lubią, jak ktoś z tego wychodzi trochę. W sensie jak ktoś jest alkoholikiem i ma samych kolegów alkoholików, no to oni zawsze będą namawiać, żeby pił. Coś takiego. A że siedzimy w tym dosłownie wszyscy, to wszyscy się jakby trzymamy w tych ryzach.
I chcę sobie przyznać, że nasz styl życia może być szkodliwy dla nas.
Tak, tak. A jest. Zaufajcie mi, jest. I wszyscy jesteśmy w tym. I trochę wszyscy jesteśmy produktem tego, który to napędza i jest dziwnie i nie wiadomo tak naprawdę jak z tego wyjść, bo się nie da. Bo chcemy mieć dostęp do informacji, bo czujemy, że to jest dobre, że mamy dostęp do informacji. Z drugiej strony dostęp do informacji, te informacje są na tyle niefiltrowane, że popadamy w coraz większą jakby to kółko tego chomika się coraz szybciej kręci, a też jakby te informacje miały być filtrowane, no to znowu byśmy wrócili do ery telewizji, bycia karmionym łyżeczką przez osoby, którym zależy na tym, żebyśmy myśleli jak myślimy, a na ten moment też tak jest, tylko że sami sobie wybieramy łyżeczkę, którą jesteśmy karmieni.
Dokładnie, no. Sami sobie wybieramy łyżeczkę no. I... A tak, i to jest trochę coś w tym stylu, że osoba, która ci tą łyżeczkę daje, jej nie zależy, co ty jesz, tylko żebyś to jadł jak najdłużej.
Tak, tak.
I to jest jedyna rzecz, która ją interesuje. No i tak. Kurwa to działa.
No, dobra.
Mówiłem właśnie o tym, że jak ma jakieś opracowania ludzie albo coś takiego...
Słyszałem
jakieś,
wszystko, tak, słyszałem.
No, no, no.
Słyszałem,
słyszałem. Wysyłali, bo to jest ciekawe i chcę się dowiedzieć więcej.
Dobra.
Kurwa, cieszę się, że poruszyliśmy ten temat.
No wiem, no to on jest...
Fuj, długo o tym myślę i najwyższy czas.
Zmienimy się w taki woke podcast niedługo już. Wiesz, no. W logo się pojawią takie dwie poświaty za głowami. Będziemy opowiadać. No,
kurwa. Ej, zwróć na uwagę, jak się będzie w sektę zamieniać, dobra? No. Bo nie chcemy tego punktu, że do tego punktu doszło.
Tak. Ale pamiętajcie, żeby wspierać nas na Patronie.
Jednakże, jeśli chcecie nas wesprzeć.
Tak, okej. Okay.
No. Słuchaj, Kuba.
No, no, no.
Słyszałem, że oglądałeś... A, czekaj, bo
tak, tak, ty mówiłeś o True Crime.
O True Crime,
no,
tak.
No, no.
Ja oglądałem ostatnio True Crime. Dokument na Netflixie. Film, który nazywał się Amerykańskie Morderstwo.
Ja widziałem tę sprawę na YouTubie, więc już nie chciałem oglądać okay, tego rozumiem. Na Netflixie.
Ja nie wiedziałem nic o tym.
Nie?
Nie.
Ja oglądałem analiza...
Albo
może... Analiza psychologiczna gestów ciała. Bo tam okay. Język ciała... Bo są takie kanały, które analizują język ciała w różnych filmach. Zazwyczaj to jest takie, że oni mówią po prostu to, co w podręczniku jest na ten
no
temat.
Tak, tak.
I jakby kompletnie może to mieć, a może to kompletnie nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Ale to jest o tym gościu, co zabił swoją żonę i dzieci i potem policja do niego przyjechała i on mówił, I don't know. I sąsiedzi mówili, że
tak.
I to nagranie było, że on tam w nocy jechał gdzieś. Sorry za spoilery.
Właśnie wyjebałeś spoilery ostre, ale też chciałam o tym powiedzieć.
Ale to jest sprawa, przepraszam, to jest po prostu sprawa, która była
popularna. Cudem nie wiedziałem o tej sprawie.
Właśnie tak, bo ja zobaczyłem to i zobaczyłem tylko jego portret na miniaturce i mówię, już wiem, co tam jest, nie chcę mi się oglądać.
Cudem nie wiedziałem o tej sprawie, bo wiedziałem o niej, jak się okazuje.
Okay.
To dowiedziałem się już, jakby wiesz, jak oglądałem tę sprawę, takie, a
to jest to!
No, ale to już, wiesz, jakby po...
No, to ja miałem na odwrót. Ja oglądałem dokument Inside Job i się okazało, że jest o systemie bankowym w Stanach, a nie o wrześniu 2001.
A widzisz... Fakt.
No odwrót miałem. Miałem takie, hej, tego nie widziałem. Hej, nie, jednak o tym nie wiedziałem.
No,
więc... A też polecam Inside Job. Nudne dla dzieci. Będą patrzyły w dwie strony, ale jak się już ten czwarty dzień bez Instagrama siedzi, to da się przesiedzieć.
Inside Job, tak. Okej. Okay. No to Amerykańskie Morderstwo i polecam fanom True Crime. Tak bym powiedział. Nie polecam każdemu.
Fanom True Crime'u i ironicznie, żeby zobaczyli, jak nie robić, czy serio?
Nie, to jest dobry dokument True Crime.
To obejrzę sobie, bo ja lubię
tak,
dla samej
się.
Formy.
On jest złożony tylko i wyłącznie z nagrań. Tak, jest nagrań.
W sensie, dobra, tak. Wiem, że prowadzimy podcast. W sensie z kamerki policjantów
tak,
na przykład.
Tak, jest kamerka policjanta, nagrania tej żony z Facebooka.
Okej, okay, czyli głębiej, fajnie, to
jest
to
tak,
obejrzę.
Bardzo dogłębnie jest to potraktowane Znaczy dogłębnie właśnie, o tym chcę powiedzieć. Dogłębnie w ten sposób, że są wszystkie nagrania
deep dive
są...
Taki, no.
Tak, tak. No bo ona była taką jakby powiedzmy vlogerką facebookową właśnie.
Okej, okay, czyli ona mama tej...
Taka mama, bo ona była MLM-ową mamą.
O nie!
O czym nie mówię w dokumencie ogólnie.
A, okej.
Okay. Tego się dowiedziałem w ogóle z innych źródeł.
No
i
tak
po prostu
zawsze.
Jakby bardzo publikowała swoje właśnie, wiesz, tam swoje życie i ten na Facebooku. Więc bardzo dużo jest tego materiałów. I no dobra, no i spoilery do tego
już wszystkiego. Już tak wiecie, że umarła.
Już tak wiecie, że umarła, ale bo film jest... się nazywa Morderstwo,
tak, i jest...
a zaczyna się od tego, że ona znika razem z dziećmi.
No więc, no dobra. To akurat ciekawszy jest cały proces. Akurat procesu wam nie zdradzę, po prostu powiem wam tyle, że to jest takie właśnie ciekawe, że to jest takie dziwny moment, tak jak mówiliśmy o wojnie w Wietnamie, gdzie doszliśmy do tego punktu, że widzimy całe postępowanie od pierwszego wezwania do domu.
Tak.
Nie? Że jakby to jest ciekawe.
I myślałem sobie o tym, jak działają dokumenty True Crime. True Crime skupia się na tym, że jest w pewnym sensie reportażem, dokumentem, ale jednocześnie jest kryminałem. Jest, jego celem jest zbudowanie pewnej narracji i fabuły. i intrygi.
Tak, tak.
Jeśli true crime nie ma intrygi, to jest po prostu, co, przedstawienie dowodów?
To no fakt. Jest to takie zbicie dowodów w takiej chronologii, by cię wciągało głębiej. Mm-hmm. To nie jest po prostu tak. Bum. Tylko mm-hmm. to jest, znaczy dobra, każdy dokument to ma. W sensie każdy mm-hmm. dokument, tak jak już dokumenty kilka razy budują powtarzałem, narrację, że oczywiście, nie ma obiektywnego dokumentu i to jest jedno z największych tak naprawdę zagadnień wśród dokumentalistów, że nie da się zrobić tak naprawdę obiektywnego dokumentu. Więc to jest jakby oczywiste i mówiłem o tym 1000 razy już.
No więc dokument jest film. Mm-hmm. Dokument. Właśnie teraz... No dobra, powiedzmy, że jest to dokument. Jest to gatunek dokument, true crime, dokument, true crime. Pokazuje całą sprawę umiejętnie wykorzystując narrację, żeby stworzyć tą intrygę. Mhm. Czyli jest na przykład, zaczyna się od tego, że jest ten pierwszy dzień, zaraz potem, kiedy ona zaginęła. I są to nagrania z policjantów, wiesz, jak ten policjant chodzi po tym domu, rozmawia z mężem, co się mogło stać, on tam tłumaczy, że nie ma kocyków dzieci, więc one się nigdy nie ruszają bez tych kocyków. Wiesz, jest ta intryga taka. No. Później jest nagranie, jak ten policjant jest u sąsiada, który pokazuje nagranie swoje.
I jest ten samochód, co odjeżdża.
Tak, jest ten samochód, co odjeżdża i sąsiad, który mówi, że ojciec się zachowuje podejrzanie.
No w sumie już można zakończyć film wtedy.
Właśnie, wiesz.
No i możesz już wtedy powiedzieć,
i patrz,
on zabił ją. Zabił dzieci tam gdzieś, no rozrzucił je. Ale
wiesz, jest to przedstawione w taki sposób, żebyś jeszcze myślał, że może nie, może to jest taki red herring, nie?
A powiem ci, że to jest trochę w sumie creepy, jak się dłużej nad tym zastanowisz.
Jest creepy. Jest
to jest na tyle świeża sprawa też. To jest świeża sprawa.
No, nie chodzi nawet o świeżość.
Ale wiesz,
chodzi o świeżość,
to nie jest legendarne sprawa morderstwa sprzed 20
Kuba rozpruwacz.
Tak, albo nawet,
co, kim był?
Wiesz, nawet te schody, to było już sprzed tych tam, nie wiem, 10-20 lat i to jest już takie, okej, był ten odstęp, a to jest lata 2000 coś.
Ja też o schodach też chciałem właśnie później powiedzieć. Więc jest ten film, kontynuując o tym filmie, o tym amerykańskim morderstwo. No i jest to. I później jest na przykład flashback 3 tygodnie wcześniej. Rozmowa tekstowa między żoną a mężem.
Okej.
Okay. Że dawno nie byliśmy w łóżku razem, wiesz, ten, że brakuje mi prywatności jakiejś, tak, wiesz, jakiejś, no, brakuje
intymności.
Intymności. Później jest...
Brakuje mi prywatności. Dawno nie byliśmy w łóżku. Brakuje mi prywatności. Czemu intymności. Mnie podglądasz?
I że rozmowa, wiesz, z jej koleżanką, że mój facet dawno nie był ze mną w łóżku i nie wiem, o co chodzi.
To już jest takie
się mną.
Aż jakby humiliating dla niego, nie?
I tak, wie, no właśnie oglądam
to. Jaki ma cel to?
Cel ma taki, że zbudować narrację, że się zastanawiał, ciekawe, kto to zrobił.
I ciągle na niego pokazują.
Znaczy, ciągle na niego pokazują, ale też wiesz, że nie wiesz. No właśnie o to chodzi, że oni próbują budować narrację, bo sprawa jest taka, spoiler, on ją zabił.
I dzieci też.
I zabił też jej dzieci. Miał kochankę. Czemu zabił tak naprawdę swoją żonę? Z dokumentu się tego tak naprawdę nie dowiesz. Mhm. Z tego dokumentu. Nie, jakby w to nie wchodzą. Zabił może, bo chciał mieć czystą kartę, zabił, bo...
dobre rozwiązanie. No właśnie. No, chciałbym mieć spokój.
Sędzia w ogóle tak mówi, że jakim kurwa i open trzeba być.
No, głupi był pewnie, no.
I jest to cała sprawa. Jest budowana właśnie wokół tego narracja, gdzie ja oglądam ten dokument i mam takie wow, ale to jest... narracyjnie jest zbudowane jakby z samych tych nagrań i informacji, które nie ma żadnego lektora ani nic, że naprawdę jest to dobrze wykonane w ten sposób, ale zaczynam zastanawiać się nad etyką tego i moralnością.
No tak.
Bo masz sytuację, w której jest nagranie jego, jak on opisuje, jak bardzo ciężkie nagranie, którym opisuje tą noc, kiedy to się stało. Mhm. Gdzie zabił żonę i swoje dzieci.
Prawie jak wizja lokalna w PRL-u. To było... Oglądanie nagrań dla mnie najbardziej były creepy zawsze w polskich kryminalnych dokumentach, że jest wizja lokalna i ten chłop pokazuje na tych podstawionych aktorach albo są jakieś takie lalki zamiast ciał i tam on mówi, jak kogoś tam siekierą.
A, jest ten.
No i jakby to zawsze jest na VHS nagrane i to było takie turbo creepy, nie? I jakby no właśnie, no coś w tym stylu, nie? Że on opowiada, co on zrobił, przyznaje
to właśnie
się do tego.
I wiesz, jako że tutaj nie było tych materiałów, właśnie nie było takich materiałów tego typu, że jak on to zrobił, tylko było, on o tym opowiada i mówił o tym, to są mocne rzeczy teraz, jeśli ktoś nie chce słuchać, to jakby...
Ten, już bo... i tak macie półtorej godziny podcastu, więc...
Tak, bo to jest...
Reklam już może nie będzie.
Jakby ja miałem takie... Miałem taki moment, że w pewnym sensie miałem takie... Na chuj o to słucham w ogóle.
No bo to real shit jest teraz.
O tym, jak opowiadał...
Życiówka, no,
zadusił swoją żonę, no. Wziął ją do auta i wziął swoje dzieci do auta, które się go pytają, co robią, gdzie jedziemy. I on mówi, no. Że wszystko spokojnie ten. Później wjedzie na miejsce, gdzie je ostatecznie pochowa i zadusił te dzieciaki, kiedy one, wiesz, jakby na oczach, wiesz, ich. I opowiada o tym w taki sposób. I jednocześnie w tle jest nagranie z Facebooka tej matki, jak te dzieci się bawią, wiesz.
A, żeby jeszcze podbić to...
Że to o te dzieci chodzi... No. I wiesz, jakieś tam później nagranie drogi, w sensie, że, gdzie oni jechali.
Że widzisz tego reżysera...
Że sobie lepiej wyobraził.
Że widzisz tego reżysera w montażowni, mówi więcej, no. Mocniej.
I ja miałem tego w chuj moralniaka w tym momencie.
I potem Netflix zarabia z tego parę milionów i mówi I love Netflix. A potem się orientuje, że jest i tak w dupie, bo jeszcze jest nieopłacalnym biznesem.
I wiesz,
dzisiaj.
No. Z jednej strony mi się podobał ten film. Uważam go za dobry film true crime, bo lubię true crime, bo jestem człowiekiem, którego intrygują takie sprawy. Mm-hmm. A z drugiej nigdy nie miałem takiego moralniaka.
Czaję.
Ja zacząłem myśleć o sprawach, wiesz, bo to jest sprawa, która powiedzmy, że
no ona jest
nie ma ofiar w sensie...
Przejrzysta jest.
Tak, no. Że nie ma żywych ofiar.
No nie ma.
Ma rodzinę. Ale rodzina, za zgodą chyba to rodziny zostało opublikowane wszystko, bo rodzina ten materiał to stopniła.
Też.
Ma przyjaciółkę tej
trudno
kobiety.
Trudno tak naprawdę
właśnie
mówić, co jest
trudno
za zgodą,
jest
a co nie. No.
Znaczy najpierw mówiąc o tym przykładzie, nie? Masz tą przyjaciółkę tej kobiety i tutaj już nie jestem pewien, czy to było za jej zgodą. Bo później z innych źródeł się dowiedziałem, że ona i jej syn od razu wiedzieli, że ten ojciec kłamie. Mhm. Jakby oni od razu wyczuli, że coś jest nie tak. I mówili o tym policji. Tego w narracji nie zobaczysz, bo by się nie zgadzał, bo musieliby to w narracji powiedzieć w pierwsze 15 minut filmu i już wtedy byś się nie zastanawiał, kto to mógł zrobić, skoro przyjaciółka najlepsza kobiety mówi, że to musiał zrobić ojciec, nie? Mm-hmm. I to nie ma tego w tym filmie. I powiedziałbym, że to jest taka jednak trochę ofiara tego i porównując true crime jest trochę dla mnie taką pornografią właśnie. To jest pornografia przemocy. I nie chcę tego mówić jakoś moralizatorsko, bo sam to oglądam sam to konsumuję. Ale zacząłem o wiele bardziej patrzeć właśnie pod takim kątem, czy na pewno muszę wspierać każdy rodzaj tego. Czy w true crime, w takich typu rzeczach, najważniejsze jest to, żeby narracja mnie jak najbardziej zaintrygowała, żebym był jak najbardziej zszokowany? Może najważniejsze jest to, żeby ofiary, nie wiem, na przykład, żeby była zadośćuczynienie dla ofiar tym, że ktoś się dowiaduje o tej sprawie, nie?
To jest trochę takie popcornowe, popcornowe... Takie popcornowe dzieło, no, że kurwa to nie, tam nie chodzi za bardzo o to, żeby to było jakoś z gracją opowiedziane. Mm-hmm. To bardziej jest takie,
żebyś miał tą intrygę, żebyś siedział do końca tego filmu.
A tym bardziej, że to jest sprawa, która rozgrywała się publicznie na oczach wszystkich i tak już wcześniej. Właśnie w Stanach.
I wiesz.
W Stanach na pewno, to była bardzo głośna sprawa w Stanach, bo to było właśnie, to była ta jedna z tych dziwnych, to była jedna z tych spraw, że były te nagrania z tej kamerki policjanta i ludzie już wtedy sobie pisali teorie.
Tak, i to właśnie, że te jej nagrania były na Facebooku takie. Już były teorie, nie? Że ona doprowadziła do tego, że to się stało.
No i że on też był bardzo, bardzo tak socjopatycznie się zachowywał na tych nagraniach tego policjanta, że on był bardzo taki... No, że tam było, że on jakby używał słów, których by nie użył ktoś, kto by nie wiedział.
Mm-hmm. Tak, że było...
Parę takich rzeczy.
Jak oglądali to nagranie u sąsiada, że... oglądali to nagranie u sąsiada, nie? I ten właśnie ojciec zaczyna zwracać uwagę na siebie, że on co chcesz powiedzieć, żeby nie patrzyli na to nagranie, nie?
No, takie rzeczy. Takie
tego
rzeczy.
Typu. I wiesz, są elementy, na przykład to, że ona prowadziła to MLM. Znaczy miała to MLM. Na przykład, że oni byli w długach, że ciężko jest teraz obronić twórców tego filmu, że chcieli przedstawić całość sytuacji.
No bo nie przedstawili.
Bo nie przedstawili całość sytuacji. No. Ich jedynym celem było zrobienie intrygi z cudzej tragedii.
No tak.
No, no i nad tym się zastanawiałem właśnie. Mhm. Bo o ile ten film jeszcze można obronić, nie? Bo rodzina zainteresowanych mówi, że chcieliby, żeby ludzie o tym usłyszeli. Tak jak zaczynam myśleć o tych wszystkich na przykład jakichś podcastach albo jakichś dokumentach innych, nie? Które szukają takiej sprawy, żeby zrobić kolejny zajebisty dokument na ten temat, które faktycznie wchodzą w sprawy, które są dla ludzi nadal świeże, nie? Których ofiary tych spraw nadal żyją.
No. To teraz już jest dziennikarstwo.
To już jest przejebane.
Teraz powiedziałeś, jak to jest być dziennikarzem.
No, można być etycznym dziennikarzem.
No można, ale wtedy się mniej pewnie zarabia coś takiego.
No, wtedy w chuja masz pewnie.
No, ale nie wiem, już chyba mówiłem o tym, że był film, jeden z ciekawszych dokumentów, który powstał na długo przed True Crime, tak naprawdę. To jest Cienka niebieska linia. On jest z 88 roku. I to jest opis, przeczytam ci, że to jest film dokumentalny Errola Morrisa, przedstawiający historię Ranalda Adamsa, człowieka skazanego na śmierć za morderstwo, którego nie popełnił. Poprzez serię wywiadów z samym Adamsem, a także z policjantami, prokuraturą, obrońcą i świadkami oskarżenia, reżyser stara się odtworzyć wydarzenia sferalnego dnia 29 listopada 1976 roku, kiedy w Dallas zabito na służbie policjanta. Film Morrisa nie tylko wprowadził do światowej kinematografii nowy gatunek, dokument fabularyzowany, ale co ważniejsze, przyczynił się do oczyszczenia z zarzutów i uwolnienia niesłusznie skazanego człowieka.
I patrz.
No. I on był na miejscu wtedy, jakby, że on robił wywiady z tym człowiekiem, który został oskarżony, nie? W więzieniu.
Bo jeśli mówić o celu, nie, teraz jakiegoś dokumentu, no tutaj jest dość jasny.
Znaczy, to w ogóle...
Pokazać niesprawiedliwość pewną, która zaszła.
To nie? W ogóle jakby nie wiem, jak doszło do powstania tego filmu, że jakby on... To jest w ogóle niesamowite, że on powstał, nie? Bo to jest jakby, to jest sytuacja jedna na milion, że nie dość, że trafiasz na taką sytuację, robisz o tym film, to jeszcze człowiek zostaje jakby uniewinniony.
No tak.
Ale że... No tamten, ten film wam polecam ogólnie, bo on jest bardzo dobrze zrealizowanym filmem. I żadna produkcja, kurwa, Netflixa się nie równa do filmu z 88 roku. Nagle się okazuje. Szok, nie? Wtedy, kiedy trzeba było po prostu naprawdę się zastanawiać, kiedy cięcie ma znaczenie, kiedy cokolwiek ma znaczenie, a nie, że...
Dokument znaczył coś innego trochę.
No, tak. I ja już to polecałem kiedyś w podcaście. Jeszcze raz wam polecam, bo to jest... No, to jest true crime, tylko że takie true crime, że true. Że to się dzieje, że to jest film nagrany w momencie, gdy to się działo, w sytuacji, kiedy tak naprawdę jeszcze wtedy nic nie było wiadomo. Po prostu były nagrane rozmowy ze wszystkimi i potem można było wyciągnąć jakieś wnioski z tego. A nie, to, że to było chyba... po sprawie, kiedy już miałeś, okej, on i tak ją zabił, więc jesteśmy safe.
Właśnie chciałem powiedzieć.
Jesteśmy w bezpiecznym, bo wiemy, jaki jest wynik.
To jest ważna rzecz, którą trzeba sobie zadać co do każdej takiej sprawy. Co do każdego takiego dokumentu albo publikacji. Jaki cel ma ona, nie?
No, finansowy głównie teraz.
No, finansowy. Jeśli chodzi o ten twój dokument, o którym mówisz, o cienkiej niebieskiej linii. No. Jakby to, że przyczynił się do uniewinnienia jest bardzo ważną kwestią, pokazującą pewną niesprawiedliwość pewnie w sądownictwie. A gdy mówimy o filmie, o którym ja właśnie mówiłem, nie? O bardzo dobrze zrealizowanym true crime, który na końcu ma napisy. Że.
Przepraszam, ocena krytyka Dema. 7 gwiazdek dał. To chyba przez te świetne real crime, które teraz powychodziły, dokument Morrisa szybko wyleciał mi z głowy. Ale to Morris uratował filmem gościa od stryczka. Dosłownie.
Pozdro Dem. Dem w ogóle streamuje, kochani. Dem zaczął streamować i Dem robi śmieszne streamy. Obczajcie Dema. Jeśli chcecie więcej wiedzieć, to wejdźcie na Facebook Demland.
Wow, nieopłacony segment.
Ja lubię Dema.
Ja też, nie? Nie
wiem, więc jakby, hej.
Nie jest to chyba sporna.
Jeśli chcesz nieopłacony segment, po prostu bądź zajebistym człowiekiem. Ale tak, i masz to cienko niebieskie linie i masz ten film, o którym właśnie teraz mówię, i na końcu masz tablice mówiące o tym, że mówiące o morderstwach w związkach, że mężczyźni mordują kobiety w związkach, że co roku umiera... Jezus, teraz tego nawet nie pamiętam, to jest
no, nie, no nieważne dokładnie.
Nieważne, z tego powodu, że czułem, że to jest po prostu wciśnięte, żeby mieć jakąś wiadomość.
No, że puenta była jakaś.
Że była puenta.
A to możesz dokładnie równie tak samo podpiąć pod kobiety mordują coś tam.
Mm, bo jeśli chciałbyś zrobić...
Jakby statystyki, bo jakbyś możesz chciał podać inne statystyki.
Jakbyś ktoś chciał zrobić dokument o tym, że mężczyźni, jakby o tym, jakim problemem jest to, jest przemoc w związkach.
No.
I o tym, w jakim procencie mężczyźni mordują swoje partnerki, to zrobiłby ktoś dokument właśnie o tym, skupiając się na tym, gdzie to by byłoby tezą. A w momencie, gdy masz fabularyzowany dokument, znaczy fabularyzowany, no ładnie skrojony dokument o jakiejś sprawie, gdzie na końcu masz tą masz te tablice, to te tablice po prostu wychodzą na takie usprawiedliwienie.
No
to
taki
zostało
backdoor,
stworzone.
Że...
Taki backdoor,
że... To są... To jak why. Coś, to dlatego to zrobiłem i nie muszę się już tłumaczyć z tego. To jest dosłownie... Co? Powiesz coś złego w filmie naszym?
Wiesz, i właśnie no. O tym mówię, bo to... Jakby ja rzucam też trochę te pomysły, bo można bronić też true crime, nie? No bo to
znaczy,
jest
jakby uświadamianie... nie narzekam na cały oczywiście... ten, no. Bo ja lubię też sobie obejrzeć czasem
no właśnie,
coś takiego.
Można powiedzieć, że uświadamiają w pewien sposób na różne tematy.
O mroku.
Jest tam, wiesz, jakby jakiś... świadomość jest większa. Raczej nie gloryfikują. Większość z nich.
Chociaż to też jest taka
troszkę romantyzacja. Są takie, które gloryfikują. Jest romantyzacja, jest gloryfikacja, ale starają się tego nie robić. Niektórym to nie wychodzi. Są takie, które pokażą ci tego mordercy, powiedzą, że jest największym geniuszem. Po prostu,
no, ale zajebiście to wymyślił.
Ale zajebiście to wymyślił, że zabił te trzy kobiety, nie? I takie też się zdarzają. Bardziej wprowadzam po prostu pomysł dyskusji.
No.
Bo nie no, jestem pewien, że ta dyskusja już istnieje. Ale się jeszcze z nią nie spotkałem. Więc dzisiaj jest w tym podcaście bardzo dużo pomysłów na dyskusję wprowadzonych nowych.
Tak.
Jestem ciekaw waszego zdania i jeśli spotkaliście z takimi dokumentami.
I czy oglądaliście.
Ten dokument na przykład, czy macie podobne odczucie do mnie, że...
Obejrzyjcie cienką niebieską linię i napiszcie, co myślicie o tym filmie, bo to mnie tak ciekawi, bo jakby to jest film, który ja oglądałem na studiach obowiązkowo, na montażu dokumentalnym.
O.
I to jest film, kurwa, to jest film, w sensie to jest the movie, to nie jest produkcja, to jest the video.
Okej, okay, muszę obejrzeć w takim razie.
Polecam wszystkim, naprawdę, bo no jakby nie dość, że to jest film dobry sam z siebie, to jeszcze cały koncept i jakby wszystko, co otacza ten film, łącznie z tym, że gość jakby został uniewinniony przez ten film.
No.
Że koleś zrobił lepszą robotę niż jego adwokat. To jest jakby dużo, no. Dużo.
No to już jest, tak, to dziennikarstwo śledcze. No. W takim najlepszym wydaniu.
No. A skoro już mówimy o dobrych filmach, to chyba się pochwalę tym, no, w końcu.
To co, lecimy?
No, chciałem się pochwalić.
Kolejny długi podcast będzie.
Chciałem się pochwalić, że obejrzałem... Okej, okay, powiedziałem o tym, że nie, że miałem detoks, tak, od social mediów, więc no...
A nie powiedziałeś, że miałeś detoks od gówna. Przepraszam.
Obejrzałem wszystkie filmy Patryka Wegi, jakie są na Netflixie. Poza botoksem, bo mi się nie chciało oglądać już tego. Nie interesuje mnie za bardzo taka tematyka.
O Boże.
Wydaje mi się, że wszystkie. W sensie widziałem ich... Chyba pięć.
Ej, nie będę cię winił, jeśli ci się będą niektóre łączyć w jedność. W sensie... Albo... Tak naprawdę widziałeś jeden
Widziałem
film
jeden
Patryka
film kilka razy. Tak, to fakt. Ale chciałbym powiedzieć teraz hot take.
Okej, okay, hot take, let's go.
Hejt na Patryka Wegę nie jest aż tak mocno uzasadniony, jak myślałem.
No proszę.
Wydaje mi się, że to jest bardziej it's cool to be hater. Niż naprawdę.
Trochę jak ze Zmierzchem.
Tak. W sensie ma wzloty i upadki, ale wydaje mi się, że to Trochę, jak to się mówi, zjadłem swoje słowa, tak? Nie, tak, zjadłem to jest... swoje zęby, zjadłem swoje słowa. Zęby trochę brzmi bardziej...
Zjadłem swoje zęby, jeśli już po polsku, bo zjadłem moje słowa to chyba kalka.
Okej, okay, więc jakby tak. Aczkolwiek Patryk Wega dalej nie jest usprawiedliwiony odnośnie tego, że kręcił swój film wtedy. Wtedy, bo no... Ale obejrzałem i powiem ci, że to są takie średniej klasy filmy akcji po prostu.
Widziałem jeden film Patryka Wegi.
Okay.
I jako, że jesteś teraz ekspertem,
tak,
to mam nadzieję, że mi pomożesz określić, jaki to był
tak,
film.
Tak.
Co z niego pamiętam?
Spoilery tak. ahead.
Spoilery ahead do filmów Patryka Wegi. Było tak. Było więzienie...
Każdy film, no.
Był jakiś gość, który był takim jakimś takim chudy byk, który się wspinał po szczeblach.
Okej, każdy film.
Okej, i był wypadek samochodowy.
Kurwa mać, każdy film.
No. Ale próbuj. No. Była ciężarówka i było ciało w rowie.
Okej, ciężarówka.
I było, że policjant przyjeżdża i coś mówi, a chuj w dupę wyjebane i odjeżdża.
O kurwa, mać.
I było, była firma spedycyjna, ktoś firmę spedycyjną stworzył i było o mafii.
Pitbull, ostatnie psy.
Tak?
Było więzienie, że jadą furgonetką. Furgonetka. I policjant udający więźnia jest... staje się podwójnym agentem dla policji, czy nie?
To brzmi jak każdy film z postaciami, które jadą furgonetką z więzienia.
Okej,
to była
ciężarówka, tak?
Ale nie, bo to były tiry, bo to była firma spedycyjna.
Tir to był, wiem. To
I oni wozili narkotyki?
To był, produkowali narkotyki. W
tak, ktoś produkował
to
narkotyki.
To było o kibolach.
Nie.
Tak.
To nie było o kibolach, tak, bo w filmie nowszy.
W filmie Patryka Wegi, gdzie Antek Królikowski gra główną rolę.
No to kurwa nieźle, żeś za nim. Bossa
kiboli. On wymyśla super pomysł, że będą mieli laboratorium produkujące chyba amfetaminę w ciężarówce, więc będzie mobilne, więc nigdy ich nie złapią. Tak jakby transport, tak jakby inspekcja transportu drogowego nie zatrzymywała.
Nie, to nie szło aż do tego punktu. Nie, to nie było aż tak.
Bo on tam mówi, zrobimy sztamę z Ajaxem i tam jeździ najpierw do Holandii, potem do Moskwy i tam dogaduje się, że Moskwa im heroinę, a my wam amfetaminę, wy tam nam kokainę,
nie,
my wam...
Nie, tego nie. Okay. To były chyba Kobiety Mafii 2.
To były taksówki.
Tam nie było taksówki.
Oni taksówkami rozwozili w Kobietach Mafii 2.
Ja pierdolę. Kurwa. Kwantum filmy Wegi po prostu.
Czekaj. Czy ty widziałeś więcej niż jeden film Patryka Wegi może?
Nie wiem właśnie. Nie, widziałem jeden chyba. Nie, może się włączył automatycznie drugi. Mi się złączył.
Zasnąłeś, budzisz się w trakcie drugiego i oglądasz ten sam film.
Bo były
ci sami aktorzy.
Były kobiety.
Okej, czy Niania Frania...
Była Niania Frania! Kobiety, ale Niania Mafii, Frania jest kobiety, w
nie, Kobiety Mafii, Wegi. Kobiety Mafii. Bo to są dwie części Kobiety Mafii i Niania Frania jest w nich obu. Kobiet. Czy była wycieczka do Danii i do Szwecji? To wtedy Kobiety Mafii 2.
Kurwa, tego nie pamiętam.
A nie, może to Kobiety Mafii 1.
Kurwa, nie wiem już. Miałem crusha, jak byłem młodszy na Nianie Franie.
Ja chyba nie.
Miałem takie wow, damn, be my niania. Ale...
Damn, you wanna be my niania? Kurde, unless...
Ale nawet nie pamiętam, jak się ta aktorka nazywa.
Też sobie teraz nie przypomnę, ale wiedziałem jeszcze, zanim zapytałeś, to wiedziałem.
Jedyne, z czego ja teraz kojarzę, to, że miałem crusha na nią, gdy byłem młodszy i że gra teraz w każdym filmie Patryka Wegi.
Zaraz ci powiem.
Fuck.
Czy chodzi ci o... Nie. Agnieszkę Dygant?
Tak, Dygant.
Tak, Agnieszka Dygant grała tak, Kobiety Mafii, obu częściach.
No to musiały być Kobiety Mafii 2 chyba.
To musiały być dwa, bo...
Wiem, dlaczego Kobiety Mafii 2.
Bo w dwójce
ona jest bossem. Bo były postaci, które nie miałem pojęcia, czemu tam są. A to mógłbyś każdy film Patryka Wegi.
Czyli to były Kobiety Mafii 2, w których, bo Kobiety Mafii 1 kończą się, Kobiety Mafii powrócą i Kobiety Mafii 2 zaczyna się tak, że nie przedstawiani są bohaterowie z Kobiet Mafii 1.
No to oglądałem Kobiety Mafii 2.
Tak.
Czemu oglądałem sequel bez prequela?
Nie wiem, bo może myślałeś, że to nie znaczy, że musisz po prostu skończyć dosłownie 5 minut wcześniej pierwszy film, żeby zrozumieć drugi. Bo ja dokładnie tak to oglądałem. W sensie było tak, powrócą. Ja mam tak, okej, no to dwa klipy.
Powrócą!
I na koniec Kobiet Mafii 2 jest, że Kobiety Mafii powrócą znowu.
A była scena wypadku samochodowego?
Myślę, że w każdym filmie jest scena wypadku samochodowego.
Ktoś wpadł pod ten samochód chyba. Pamiętam, że było takie, że była kukła.
Wiem, to było, że... Wiem.
Masz?
Wiem. To było tak... Wiem, kurwa. To było tak, że kogoś próbowali wrobić, że po pijaku zamordował parę na przystanku.
Okej.
Okay. Samochodem.
Okej.
Okay. Był wypadek samochodowy, że mam nadzieję, że to załatwisz. Nie pamiętam już, o co chodziło.
A to było w Kobietach Mafii 2?
Nie wiem. W którymś filmie?
Bo ja nie pamiętam przystanku samochodowego.
Przystanek autobusowy.
Bo to było bardziej w polu jakimś. I to był tir z firmy spedycyjnej.
Jestem, kurwa, teraz...
No ja też jestem, kurwa, nie wiem.
Kobiety Mafii.
Chłopie, filmy... film Schrödingera po prostu.
Okej, czekaj, może... Kurwa...
Jakby zależy od obserwatora zupełnie, czy coś tam się wydarzyło, czy nie.
To są prawdziwe wypadki teraz...
Czekaj, zobaczę trailer Kobiety Mafii 2.
Czekaj, bo to nie było tak, że oni... Kurwa mać. Kurwa, już nie wiem.
Kobiety...
Bo oni tam... Bo wyskakują mi prawdziwe wypadki samochodowe, nie chcę.
Kobiety magii.
Kobiety magii.
Kobiety magii.
Kobiety, które dodają magii do zup. 2.
Zwiastun reżyserski bez cenzury. Trzeba odpierdolą głupotę. Kurwa, co?
Czekaj. Kobiety Mafii 2. Ja pamiętam.
Z RPGa strzeliła teraz, ale tego nie pamiętam.
W Kobietach Mafii 2 było to, że był Piotr Adamczyk łysy z brodą. Tak?
Piotr, co?
Piotr Adamczyk.
Piotr Adamczyk? Nie pamiętam
Piotr
tego.
Adamczyk, który tą Kolumbijkę chciał. Pamiętasz?
Nie mam zielonego
pojęcia. To nie jest ten film w takim razie.
Czekaj, kurwa, mać.
W Kobietach Mafii 2.
Ja muszę zobaczyć, jakie są filmy... Dobra, powiedz mi, jakie widziałeś filmy Patryka Wegi.
Okej, już mówię. Polityka, czy politycy, najgorsze gówno
tego
Patryk Wega,
nie don't miałem try to make comedy.
To dosłownie jest... To jest dosłownie coś.
Oglądałeś takie... Claire?
Nie, a to nie jest Patryka Wegi.
Nie, tylko chciałem ten.
Nie, bo, pominąłem, już nie chciałem.
Bo z tego, co słyszałem, to Polityka to jest po prostu...
Kopia.
Tak, kopia Claire, tylko że o politykach jest...
Gorzej.
300 razy gorzej. Widziałem Claire generalnie i jest okej.
Okay. To może sobie obejrzeć dzisiaj. Polityka można jest by, no warto chujowa, obejrzeć. Bo tam jest coś takiego na zasadzie hey, do you know the people? To jest parodia polityków, których widzieliście. No. I jakby to jest...
I że jest prezes, podobno.
W sensie, tak, no jest, no.
Aha. A Makota?
Chyba nie, ale...
Wow, no to nie wiem, o kogo chodzi w takim razie.
Ale
nie
ma,
mogę,
ale ma
nie jestem
ale
w stanie
ma wypchaną, wypchane nad górną szczęką, jakby, żeby mówił tak samo.
O Jezus.
Więc jakby jest śmieszne.
O wow.
Tam jest takie, no, że polityka i mnie to tak... Ciekawie się to oglądało mi do połowy, po czym... Jakby najciekawszy wątek jest po prostu wątkiem chyba, który jest kompletnie zmyślony.
Okej.
Okay. I tyle.
A czy jeśli chodzi o te filmy?
Tak mi się wydaje. Podoba mi się to, że w filmach Patryka Wegi są nawiązania do mafii polskiej, do różnych wydarzeń w historii polskiej mafii.
A to prawda, tak.
To jest spoko, bo to jakby w ogóle teraz jest renesans po prostu przeżywania tego. Te wszystkie kanały mafia.pl i Kryminalna Polska.
Mój ulubiony kanał mafia.pl.
Wiesz, że ja je wszystkie oglądam.
Domyślam
oglądam
się.
Je i mnie to bardzo ciekawi. To jest bardzo ciekawy temat. I fajnie, że na przykład tam są te postacie i różne wydarzenia, że tam ten napad na napad na wszystko, kurwa. Że napad na wszystko, że jest tam mafia mokotowska, mafia pruszkowska, te różne wydarzenia są tam fabularyzowane. Jakby tak bardziej, że to nie jest dokładnie to samo.
Domyślam się.
Tylko, że jest jakby zaczerpnięte z tych i wrzuc... Jakby, trochę jakby z klocków budował scenariusz, że tak, hej, była ta sprawa, wrzućmy to tutaj. To jest ciekawe, no spoko, podoba mi się to. Ale polityka jest chujowa w chuj, okropna, nie polecam nikomu, nie ma po co marnować czasu, nie dowiecie się z tego niczego ciekawego, lepiej sobie przeczytać parę newsów.
Właśnie o to chodzi, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że po prostu nie wymyślisz lepszej parodii.
Nie, nie, akurat nie,
możesz próbować i masz takie, tak. To już było, sorry.
Widziałem.
Już to zrobili.
O, już tego to robili. Sequel nie jest potrzebny. Remake. Oglądałem Pitbull, te ostatnie psy. Chcę obejrzeć te wcześniejsze Pitbulle. Nie ma ich.
A może Pitbulla oglądałem?
Nie ma ich tam. Nie ma ich. No Pitbull ostatnie psy się kończy. Zaczyna tak, że jest w furgonetce. Znaczy no, nie zaczyna, ale że... Dobra, nieważne.
Jest auto.
Jest auto i są rzeczy. Oglądałem kobiety mafii. Kobiety mafii obie oglądałem. Oglądałem o służbach, służby specjalne.
Okay.
To mi się bardzo podobało. Służby specjalne były najciekawsze. Dużo rzeczy właśnie takich w stylu coś działo w Polsce, ale też, że fajne po prostu. Fajnie zrobione. I oglądałem to właśnie, że Antek Królikowski jest kibolem.
To jest najnowszy, najnowszy jego.
To jest najnowsze?
Tak.
Okej.
Okay. To jest najnowszy. To jest film, takie chyba średnie. Nie zdążył do kin trafić.
To jest takie pandemią. Średnie akurat. To jest takie średnie, bo tam jest takie, że dwaj bracia, jeden został policjantem, a drugi próbuje być szefem mafii. No i dosłownie, że no dużo jest takiej spełniamy fantazję Maćka, który chciał być fajny.
Tych, no domyślam się. To jest tak trochę z tymi filmami. One są trochę jak Adama Sandlera filmy w tym sensie, że wakacje dla kolegów.
Tak, no.
Masz takie uczucie, że
Tak. Że,
no, masz tych samych aktorów.
Tak.
I wiesz, że oni tam po prostu wszyscy razem...
aktorka... Czekaj, kurde. Dygant? Bo to jest najważniejsze. Nie, właśnie nie Dygant. Jest aktorka, która grała w, kurwa, każdym tym jebanym filmie. W Botoksie, w służbach specjalnych, w Kobietach Mafii 1. W Kobietach Mafii 1 na końcu ona jest zabita i w Kobietach Mafii 2 nie ma jej głowy widocznej jako ciała, więc zakładam, że już jej nawet nie brali. Że jakby to był ten jeden film, w którym ona nie grała.
Nice.
Widać tylko jakby, tak jakby wiesz, że wystaje tylko zza łóżka jej ciało. Czekaj. Botoks. Od najgorszego jakby hasła zacząłem googlować. Botoks Vega. Okej, okay, czekaj już.
Dostaniesz ofertę korzystną.
Olga Bołądź.
Olga Bołądź. Kojarzę tylko z nazwiska, ale czekaj, jak ona wygląda. Może
tak.
Zobaczę ją, to może
tak wygląda. Zobacz.
Faktycznie.
Olga Bołądź.
To jest ta aktorka, którą
Vega video. Vega movie.
She's the Vega.
She's the Vega. She's
z Kulikowskim.
She's the Maggie for my Vegeta.
O czekaj, ona była z Fabiańskim.
Była?
Była z Fabiańskim chyba, albo jest, nie wiem.
No nie jest, bo...
Może nie jest.
Nie jest, bo ma fashion, ma dziecko z nim.
A faktycznie. Ej, nie wiem, wiesz, nie wiem jak tam mają deal, nie? Ale...
Znaczy nie wiem, w sumie 4 dni mnie nie było na Instagramie. Nie wiem, I don't know, man.
Nie, to jest stare. Z 2018. No ale była z Fabiańskim. No i Fabiański też jest u Wegi, tam się pojawia cały czas.
No był. Właśnie
to ten film, który ja oglądałem, to z Fabiańskim.
To Kobiety Mafii 1.
No to oglądałem
1000%.
Dobra.
1000%. Tak. Ona tam udaje, ona jest z policji i udaje, że tam... do tej mafii. Ona udaje stripteaserkę i się zakochuje w Fabiańskim, w tej postaci jego i napadają na bank.
Wyobraź sobie taką fikcję, kurwa. Zakochać się w Fabiańskim.
Yikes. No ona przynajmniej nie ma... Dobra, nieważne. Tak. No.
Kobiety, mafii, trailer. Czekaj, sobie zobaczę.
Nie wiem, jakbym je nawet umiejscowił. Kobiety, mafii to jest takie, że oglądasz jeden film, ale są dwa filmy.
Okej, okay, ogląda się trailer, ktoś krzyczy. krzyczą, ktoś krzyczy na Fabiańskiego, ktoś tańczy striptease.
To ta, Olga Bołądź.
Pewnie tak, ktoś kogoś goni przy morzu, kogoś właśnie z kuli, w kajdanki z kuli. Lecą, kurwa, co? Czemu oni lecą Herkules? Co? Biją się w statku. Co jest? Może nie był... To chyba było to.
Może.
To mogło być to. Nie wiem, chłopie, on po prostu jakby... Nie był najgorszy film, jaki widziałem.
To nie był najgorszy film.
To nie był
film.
Zły. Jakby nie. To był, znaczy to, nie, to był średni film.
To był bardzo średni
to film. To był średni film. Nie był najgorszy, jaki widziałem, bo miałem takie momenty, że podobało mi się. Że miałem takie...
Tak.
Wow. Tak. Ale akcja. Ale jazda.
Czekaj, kobiety.
Ale ten. No i tych aktorów jednak mu się udaje tam dobierać. Że jest ta... Jakby nie jestem fanem Fabiańskiego, akurat to mi się tak...
Ja pamiętam,
że mi się nic tam...
Nie jestem fanem ani osoby, przez co... Znaczy, nie jestem fanem osoby, przez co nie mogę oglądać jego filmów. Jest zbyt...
Znaczy, mnie jego postać nie przekonywała.
On jest zbyt... Dla mnie jest zbyt wokalną postacią poza filmami, żebym chciał oglądać filmy z nim.
Tak.
Jedyne, jakby mam w dupie to, bo ty potem zagrasz w tym filmie i będziesz, kurwa, gadał, że hip-hop w Polsce jest chujowy, po czym nagrasz zajebiście chujową płytę, tylko dlatego, że wydawca Asphalt Records cię polubi, bo jesteś aktorem i dasz mu, będziesz miał, będą pieniądze z tego.
God damn.
No. I wydasz w tym Asfalcie, będziesz mówił, że polski hip-hop umarł i razem z OSTR-em, bo OSTR w ogóle mu...
O Boże.
OSTR w ogóle mu dawał jakieś lekcje hip-hopu.
Kurwa.
I OSTR wydał płytę w Asphalt Records, narzekając na raperów w ciasnych spodniach, kiedy Asphalt Records od chyba 5 lat wydaje tylko raperów takich, wiesz, art.
Mhm.
Ale już nie będę wchodził w ten temat, po prostu...
No, Fabiański
it's,
jest...
It's crazy out there,
złożoną
guys.
Osobowością.
Tak.
Co najmniej. Nie przekonał mnie...
Znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, że Fabiański obejrzał za dużo, jak Shia LaBeouf coś robi. I on uznał, okej, to jest droga, jakby to muszę...
Ale aż się odchodzi, że Shia LaBeouf jakby miał ten swój powrót.
On
po prostu stwierdził, że on zacznie od powrotu, ale najpierw...
Ale nie było go.
Nie było go, bo on... Nie wiem.
No, tak mi się wydaje, że on się... Teraz tak mi olśniło, że on próbuje robić takie rzeczy, jak Shia LaBeouf kiedyś robił, że przychodził, robił te performance'y, pojawiał się na tym czerwonym dywanie z tą brązową torbą na głowie.
Że Shia LaBeouf zaczął to robić po tym, gdy był super popularnym średnim aktorem.
Tak. I potem wskoczył na poziom wyżej troszkę.
Tak. I właśnie po tych akcjach. A Fabiański zaczął od tego, że zaczął robić te akcje. Ale to prawda, bo jakby...
No, że też
jakby
zrobi performance.
Skala polskiego podwórka jest zupełnie inna.
No. To nie można sobie... Znaczy, dobra, niech robi co chce. Po prostu nie interesuje mnie jako osoba. Ale gratulujemy.
Mm-hmm.
I tam sukcesów.
Tak.
I tak dalej. Dobra, czyli tak. Ranking.
Mhm.
Okay. Na samym dole polityka.
Najgorzej.
Gówno.
Mm.
Gówno. Gówno to miało być takie, że niby podział... Jakbyś wszedł na YouTube'a, kurwa, i ci abstrahuje wyskoczyli. Tylko, że to jest jako film.
Chciałbym trochę w kontekście to wstać, bo pamiętam, że...
To jest gorsze niż ludzie robią na YouTubie.
To kurwa mać. No jest Ucho Prezesa na przykład robione przez jakiś kabaret, nie?
Tak, zakładam,
że to jest pewnie lepsze.
Tak. Ucho Prezesa jest lepsze od polityki zdecydowanie, mimo że mnie nie śmieszy po prostu ogólnie to, bo już trochę się z czasy na tyle zmieniły, że dla mnie już kabaret polityczny nie ma tej mocy. W sensie to jest tylko...
Znaczy wystarczy po prostu wklejać to, co robią politycy i już jest content robiony. No. Tak jakby w kontekście Claire był chyba najpopularniejszym polskim filmem, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy zobaczyli w teatrach ten film.
Okej.
Okay. Ogromne ilości. Po prostu ja byłem na jakoś już po premierze kilka dni, cała sala była zajebana ludźmi.
Okej.
Okay. Dotarł do ogromnych ilości osób i był jakby takim hitem ogromnym.
Mm-hmm.
I polityka w swoim marketingu kreowała się na
Na to.
Że taki to będzie
obrazoburczy.
Tak, że to będzie film, który będzie tak obnażał, jak
Claire. Nic nie obnaża.
Tylko, że nic nie obnaża.
Tam jest coś na zasadzie, na przykład jest cały z Ewą chyba Kopacz.
Ewa Kopacz?
Nie, czekaj. Fakt. Teraz się, jak się pomylę, to okazuje się, że nie znam, nie wiem, gdzie mieszkam. Czekaj.
Ja nie wiem, co się dzieje w tej polityce.
Nie, pomyliłem się. Oh no. Dobra, polityka. Kurwa mać, teraz kompletnie zjebałem. Jak ona miała na imię? Taka inna.
Taka inna.
Ta inna z innej tej opcji. Jo, dupia.
O kurwa.
Czekaj, specjalnie PiS. PiS? Dobra, czekaj, momencik. Polscy premierzy Polski.
Szydło?
Szydło, no. Sorry, po prostu...
Nie, spoko, luz, jakby... To... It's a flash.
Dla mnie to jest tak jakby... W tym momencie ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje w polityce w Polsce. No i tam jest, że ona była ze wsi, ją wzięli i potem zrobiła głupotę i prezes powiedział, że żeby się wytłumaczyła z tego, po czym ją wystawił i koniec. I to jest takie... A to nie można było po prostu newsów śledzić jakby, że... Jakby to jest
no nie da się tego
20-minutowy tak. segment, może.
Nie da się zrobić takiego obrazu... No. No nie da się obrazu burczego zrobić materiału w sensie, wiesz, z czegoś, co jakby wychodzi co chwilę w materiałach.
On tam, wiesz, on tam mówi tak, no i tam jej mąż to też wsiur, hehe. Też jest takie śmianie się ze wsi w chuj też tam.
Yeah.
Takie ostre, nie?
Zajebiście.
Takie ostre śmianie się, że co, ona była ze wsi, a tu nagle...
To lubię.
Na salony i no jest beczka, że jej mąż tam teraz ma zakaz chodzenia do tamtego baru jednego we wsi, bo zobaczą paparazzi, ma nie pić i wiesz, jest śmiesznie i koniec. I kończy się tym, że ona się podaje dymisji i tyle.
Fajne. No to mam właśnie historię, pamiętam, że jakby na popularności Kleru ludzie mieli ochotę, żeby zobaczyć więcej filmów. Popularność się zwiększyła polskich filmów i historia o tym, jak ktoś poszedł ze starym na politykę i stary zasnął. Albo ktoś wychodzi w środku filmu, bo jest znudzony po prostu.
Nie dziwię się. Nie dziwię się. Potem był segment z Antkiem Królikowskim, który był wtedy też. I wtedy on był postacią, nie wiem, czy on chyba był postacią fikcyjną, a może nie, no ale że tam on był chłopcem, który się spodobał ministrowi jakiemuś tam, już nie chcę nawet gadać o tym.
Okay.
I że się spodobał i on był jakimś tam wujkiem, on był jakimś tam Rydzyka, w szkole Rydzyka był i go wzięli i został wiceministrem czegoś tam. Wow. I
fan fiction
chodził ćpany i najebany i wojskiem sterował i go potem wyrzucili. Wow! I każdy się kończy tym, że po prostu wow, wyrzucili go! Wow! Tak jakby w polityce to nie trwało od zawsze.
Nie, no jest... No słyszałem takie, że jest powierzchowne,
nudne to
że
było.
Jest głupie, nudne
strasznie. Że, w sensie to było takie, z gówna bata nie ukręcisz, jakbyś próbował zrobić Kat Vegas, kurwa, tylko że z politykami. I to tyle. No. I to było chujowe. Kurczę, co bym umieścił potem? Chyba potem bym umieścił ten film o kibolach.
O.
Bo był nudny.
O,
w sensie, ile razy możesz jakby...
A łamali komuś kolana?
Nie łamali. Chujowe. Co to była historia tego, że jest dwóch braci i ich ojciec jest kibicem tego klubu. I na matkę bije.
Ale jest jakiś fikcyjny klub, czy prawdziwy?
Tak, fikcyjny. Unia się nazywa po prostu.
Okay.
W sensie Patryk nie miał na tyle jaj, żeby po prostu powiedzieć Legia.
Nie, no bo to musi być dla wszystkich. Że każdy chuligan, wiesz.
Ale był w Warszawie, wydaje mi się, więc...
Kurwa. To trochę zawęża. zawęża opcję.
Tak mi się wydaje, że to było w Warszawie. Może nie, może się mylę. I generalnie było coś takiego, że jest dwóch braci, bo najpierw się zaczyna od retrospekcji. Dwóch braci jest i jest mama i tata jest najebany i uczy synów, że no unia, srata, tata, po czym... A nie, sorry, zaczyna się od sceny, że kolejami miejskimi jedzie jeden klub, cały pociąg jest zajebany jednym klubem, po czym jeden się okazuje chłop stojący w tak jakby takim połączeniu przedziałów, jest ubrany nie jak kibic w czarną kurtkę, po czym rozpina kurtkę, pokazuje, że ma szalik innej drużyny, pociąga wajchę, żeby zastopować pociąg awaryjnie i nagle z lasu wychodzi drugi klub i obrzuca mołotowami ten skład.
Razem z tym gościem w środku.
Nie, on jest on w ogóle próbuje atakować maszynistę, nie wiem dlaczego.
A, żeby się kurwa
że się działo więcej.
Że się nie pultał. Żeby się kurwa nie pultał, że mordy
zamknął. I oni go jakby tam całą tą ekipą w tym pociągu łapią po prostu. W sensie ci ludzie pracujący w tym pociągu po prostu go pacyfikują i odjeżdżają. A. I potem jest flashback i jest ten ojciec w tym...
Ciekawe, czy to jest realna sytuacja jakaś, czy...
Nie wiem. I jest potem ten koleś, okazuje się, że on jest ojcem tych dwóch chłopców i tą matkę ta matka przynosi mu zupę i on jest najebany i oczywiście, że zupa, haha, hihi. Mhm. I tą zupę rzuca o ziemię i zaczyna ją napierdalać, po czym...
Zupę?
Kobietę. Okay. Po czym tych... dwóch, ten jeden syn mówi tato, zostaw go i też dostaje i bo jest jeden głośny chłopiec i jeden cichy chłopiec. I ten cichy chłopiec bierze nóż i go zabija. I potem mija dużo lat i okazuje się, że ten chłopiec, który go zabił, kurwa, w sumie do dzisiaj nie wiem, który to był który. A nie, już wiem.
Może o to chodzi.
Ten, który go zabił, został policjantem.
Okay.
A ten, który dostał w mordę, stał się taki jak on, kibicem.
To miał być twist taki, że...
Nie, po prostu, że oni są braćmi.
Okay.
Miało być wyjaśnione.
Dobrze.
I cały twist jest taki, że ten brat, który jest kibolem, postanawia zrobić mafię, tylko że kibolską. Mhm. I ten, który jest policjantem, i ten, który jest jego bratem, wpada szybko za kraty, ale robią z niego, że jego wypuszczą, bo z jakiegoś powodu ten jego brat, przez to, że jest jego bratem, to może go widzieć. I żeby zrobić z niego podwójnego agenta, to uwaga, słuchaj, bo policjant, który robi... rozwiązuje sprawę morderstwa tego ojca.
Okay.
Potem jest partnerem tego dziecka, które zabiło tego ojca. Czyli jakby Andrzej Grabowski najpierw jest policjantem, który 10 lat, tam 15 lat wcześniej mu przychodzi do tego zabójstwa tego ojca, po czym te 15 lat później jest partnerem jednego z tych synów, który zabił tego ojca.
Okay.
I żeby zasiać ziarenko, ten film się zaczyna cytatem z księcia Machiavelliego. I żeby zasiać ziarenko zniszczenia, ten Andrzej Grabowski daje temu bratu, który trafia za kraty, księcia Machiavelliego, żeby czytał. I mówi, nie martw się, on zrealizuje nasz plan. I plan jest taki, że jego... Ten brat, który jest policjantem, przychodzi do niego na wizytację razem z przybraną żoną, która jest prawniczką, adwokatem. W sensie ona po prostu udaje żonę tego brata. Jakby nie wiem dlaczego.
Słuchaj, Kuba, ja się w ogóle nie dziwię, że nie pamiętam tego jednego filmu. Teraz mi się przypomniało, jakie tam są intrygi.
I wiesz, jaka tam jest intryga?
No.
Że bratu policjantowi nie staje. A bratu kibolowi staje, więc ta prawniczka zaczyna się jebać z tym kibolem. I to jest cała intryga.
O Boże.
Dlatego ona się z nim zaczyna spotykać. Ten brat policjant się robi coraz bardziej zazdrosny. Dosłownie. Po czym... No nie będę spoilował filmu. Kurwa, jeśli was to zachęciło, to współczuję. To jest czwarty film nad polityką.
Baba bój.
Trójka. Trójka to moim zdaniem Kobiety Mafii 2.
A sequel gorszy w takim razie.
Ponieważ po pierwsze trzeba obejrzeć jedynkę, żeby wiedzieć cokolwiek
to już jest
na
minus.
Ten temat. To jest minus w chuj. A po drugie jest filmem, który głównie niosą aktorzy, którzy nie mówią po polsku po prostu.
O, okej.
Bo tam jest akcja w Kolumbii też. i przyjeżdża Kolumbijka, której mąż zginął, z którym Agnieszka Dygant robiła przekręt życia, bo miała jakieś tam miliardy kilogramów kokainy z Kolumbii przywieźć do Polski.
Nie wiem, czy to jest w ogóle to, co ja oglądałem teraz w takim
momencie. Nie, bo to ty oglądałeś jedynkę.
A to jest dwójka,
gdzie Agnieszka Dygant jako niania okazuje się podwójną agentką, czyli z jednej strony nianią, z drugiej strony agentką.
I tego nie było w moim crushu, wyobrażeniu.
No. I ona generalnie rzecz biorąc ma tam swoich przydupasów, Karmowskiego oraz Sobotę, rapera. Jak widać, temat podwójnych agentów jakby ciągnie się dalej.
O mój Boże.
Jest ten film jest słaby, bo jest takim jakby po prostu wymówką, żeby zrobić drugi film w tym uniwersum, a nic nie wnosi tak naprawdę, bo ostatecznie większość osób umiera tam.
No musieli je zabić jeszcze, więc o to chodziło.
W sensie, no tak, jakby ten film mógłby się nie wydarzyć. W sensie można byłoby go skreślić, by się tam nic nie zmieniło. Głównie ten film niesie to, że są aktorzy, którzy nie są Polakami chyba i to jest ciekawe. W sensie to jest ciekawe, że zobaczyć, że ktoś nie z Polski gra w Polsce.
Trzecie miejsce.
Tak. To jest trzecie miejsce. Drugie miejsce Kobiety Mafii. Jeden.
Okay.
Ciekawy twist z tą nianią. Nie spodziewałem się tego.
Też nie spodziewałem, że mogła to zrobić. Ciekawe,
być może dlatego, że po prostu nie jest to zbudowane jakkolwiek, że ona mogła to zrobić, ale to jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawie zbudowany film. Podobał mi się. Nie powiem, że jakby mi się nie podobał. On mi się podobał. Ta rola tej żony, która potem zostaje autorką książki, to jest chyba żona Słowika z mafii. W sensie jakby to się stało naprawdę, że ona napisała książkę. To jest ciekawe. Wydaje mi się, że Słowika, tak mi się wydaje. Bo tam było, że ona, że on jakby się, on w chuj zakochany i przez to też przejebał sobie trochę w mafii i przez to... Tak, no i ta jego żona chyba została właśnie autorką, że ona była że ona się zrobiła strasznie biedna, po czym napisała książkę, jak to było, że była kobietą, że jakby była żoną mafiozy.
Okej, więc pewnie nabazowało to po prostu na tym, jest w książce też w dużej części.
I numer jeden to Pitbull, Ostatnie psy, który jest po prostu kolejnym filmem Pitbull, który jest na tyle ciekawy, że po prostu bazuje na wydarzeniach naprawdę porachunków mafijnych w Polsce.
Nie wiem, czy widziałem któregokolwiek.
Dlatego chcę obejrzeć te poprzednie, bo mam wrażenie, że mogły być lepsze. Bo wiem o tym, że większość spraw, o których gdzieś tam oglądałem... One tam są. Mm-hmm. I to mnie ciekawi. Chyba tyle, no. Tak mi się wydaje. Botox pewnie będzie chujowy.
O Jezu, właśnie jeszcze Botox. No. Ogólnie, czekaj, właśnie teraz chciałbym zobaczyć listę ogólnie filmów Patryka Wegi.
Jest ich dużo pewnie.
No, najebał trochę tego.
No, ale powiem ci, że te filmy, niektóre mają w chuj takie bad editing.
Czekaj, kurwa, co? Ciacho.
Bad editing shit.
Ciacho jest jego scenariuszem i jego reżyserią.
No dobra, czyli on bardzo długo robi filmy, jak się okazuje.
Więc pierwszy to Pitbull z 2005.
Był serial Pitbull też.
A to nie wiem, to... Czekaj,
tak mi się wydaje.
Może tak. Tak, jest też. Tego samego roku. Mhm. Dobra, więc no... Ale mówię o filmach, bo seriali też najebą. Jesus. O co chodzi? Pitbull, Ciacho, Hans Kloss, Stawka większa niż śmierć.
O nie, pamiętam te abominacje.
Ja nie pamiętam.
Ludzie narzekali na to.
Później jest Last Minute. Szkoda, że nie nazwane Last Minute'a.
Powinniśmy zrobić w ogóle chyba commentary tracki do jego po prostu filmografii Netflixowej.
Możemy Botox obejrzeć jako commentary
track. Ja bym obejrzał te wszystkie. Ja mogę wrócić do tych wszystkich filmów.
Okej.
Okay. Bo teraz wiesz...
Ja jestem bardzo ciekaw, który film ja widziałem.
No, jak ja teraz oglądałem, to mam takie... Mogę pomówić o tym z perspektywy, że już widziałem te filmy.
Okej. Okay. Ej, w sumie możesz ten... Informacje też co do prawdziwych spraw, nie? Na których bazują te filmy.
No, możemy poszukać tego. Możemy.
Heck yeah. Ej, dobra, ja chętnie. Botox możemy obejrzeć. Jeśli chcecie commentary track Botoxu...
I w ogóle Wegi, to możemy
i w ogóle
to
Wegi, to
na Patronite.
Powiedzcie Japa Pay w komentarzu.
Tak, jeśli dotrwaliście do tej...
Dotrwaliście ten. I oczywiście rozwincie skrót DTP.
Tak.
Tak jak pamiętacie.
Wow.
Dzisiaj i było. Oceniasz ogólnie, że tego...
No, sinusoida.
Sinusoida, ale nie jest źle aż tak.
Nie, to nie jest aż tak złe kino.
Widziałeś gorsze. Znasz gorszych polskich reżyserów.
Tak, znaczy scenarzystów na pewno.
Tak. Wykorzystam sytuację, że powiedzisz, że polski, ten, że Boże Ciało się pojawiło na Netflixie polskim. Oglądasz? Tak?
Pojawiło się już? Mhm. Nie oglądałem.
Obejrzyj na, koniecznie. Jeden z moich ulubionych polskich filmów na pewno.
No ja nie, byłem zachwycony, nie szedłem gdy widziałem do kina, bo ja nie za bardzo kinowo wtedy się ten, więc obejrzę sobie na pewno.
No to był jeden z tych filmów, gdzie jeśli chodzi o polskie filmy, to mają swoją renomę i oczywiście był taki moment, że unikałem po prostu zupełnie i później doszły mnie słuchy, że hej, może jednak warto dać szansę i okazuje się, że jest na przykład taka Ida.
Nie no, Idę.
Albo takie Boże Ciało.
Idę widziałem.
Albo
Idę
taka
widziałem.
Zimna wojna i okazuje się, że
wow,
aż tak
Ida kurwa... i Zimna wojna, that's crazy. Po prostu jeden reżyser.
No wiem. I teraz Boże Ciało, wiesz.
Tak.
Boże Ciało... okazuje, że tak źle kurwa nie jest.
Boże Ciało, cieszę się, bo ja po Sali Samobójców byłem zgorszony.
Aha. Nie oglądałem nigdy Sali Samobójców.
Twórczością, więc cieszę się, że da się jakby, że niektórzy reżyserzy się rozwijają.
Wyrabiasz. O to chodzi.
Powiem tak. Jeśli jesteś reżyserem, to tylko wtedy, kiedy się rozwijasz.
To prawda.
Nie będę wskazywał palcami.
Kurwa, że to ciekawe, o kogo chodzi.
No, tak. No.
Masz coś, co byś chciał na poruszyć, koniec? Zanim zakończymy? No.
Lubimy czytać.pl. 10 cytatów o miłości na dzień wyznawania miłości.
Co, kiedy był dzień wyznawania miłości?
Dawno temu.
Fuck!
20 sierpnia to zapisałem.
O, oh, wow, dobra.
Okej.
Okay. Dawaj.
Pierwsze źródło. Jeśli się kogoś kocha, to się go kocha. A gdy nie ma już nic, co można by mu zaoferować, wciąż daje się miłość. George Orwell, rok 1984. No tak, lubimy czytać.pl z najlepszym cytatem o miłości na start.
Wow. No. Nie mieli lepszej książki o miłości.
Właśnie, ja powiem, dlaczego to zapisałem, bo pierwsze, co się wyświetliło, to rok 1984. O, oh, wow. No nic. W jednym i tym samym człowieku...
Szczęśliwa miłość.
W jednym i tym samym człowieku można się zakochać nie raz, ale kilka razy. Zawsze inaczej i tak samo pięknie. Dlatego każdy mężczyzna powinien spędzić życie z jedną kobietą i gdy taka kobieta po kilkunastu latach go zaskoczy, mówimy o prawdziwym szczęściu. Łukasz Orbitowski, kult. Co to jest za artykuł?
O kurwa.
Bo w życiu to wszystko lepiej smakuje, jak jest przyprawione miłością. Trzeba jej dodawać wszędzie.
Magda Gessler.
Gdzie tylko się da. Anna Fitzner-Ogonowska, alibi na szczęście. Trochę taki po chuju cytat. Taki
kurwa
taki, że mogę, taki każdy sobie może tak
miłości powiedzieć. Miłości is good. Wow. No.
No. O, następny.
Podobają mi się.
No właśnie, ja jestem też zaskoczony, jak dobrze to jest napisany artykuł. Często kocha się z przerwami.
Uff.
W cudzysłowie. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką. A czasem jest tak, że można wytrzymać. I w ogóle myśli się mocno o czymś innym.
Wszystko okej tam.
Agnieszka Osiecka? W Agnieszki Osieckiej i Jeremiego przybory listy na wyczerpanym papierze. Jeśli prawdziwe jest powiedzenie, ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe, ile serc, tyle rodzajów miłości. Wow.
Wow.
Lew Tolstoj, Anna Karenina.
Wow.
Bo magia miłości polega również na tym, że uczucie przychodzi do nas nieoczekiwanie. I to nieprawda, że pierwsza miłość jest najważniejsza. Najważniejsza jest zawsze jego zdaniem ta ostatnia, ale każda z tych przeżywanych po drodze do najważniejszości tej ostatniej się przyczynia. Janusz Leon Wiśniewski, Zbliżenia. Kurwa, coraz dłuższe są te cytaty.
Pojebane.
Ale może właśnie do tego wszystko się sprowadza. Do miłości, która nie jest falą namiętności, lecz decyzją, by poświęcić się czemuś, komuś, niezależnie od tego, jakie przeszkody stoją nam na drodze. I może podejmowanie decyzji wciąż, dzień po dniu, rok po roku, mówi więcej o miłości, niż gdyby w ogóle nie było trzeba stawiać przed nią, stawać przed takim wyborem.
To? Co?
Emily Griffin, 100 dni po ślubie, także...
No. Uff, okej.
Okay. Jak ona liczy, że 100 dni minęło, już musi książkę napisać, to też jest źle.
Ja mam dobry cytat. Dziewczyny mają swoje zdanie. W niektórych rzeczach.
A chłopacy też.